Witam, Fantasmagieria, podcast w grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 345. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim.
Co u Ciebie słychać, Piotrze?
Mało czasu strasznie, jakoś ostatnio mnie dopadło taki nawo obowiązków, że nawet nie miałem okazji jeszcze skończyć Quantum Breaka i nie mogłem przesłuchać waszego specjala spoilerowego niestety.
A nie chciałeś sobie zdradzić za dużo?
Nie, ja jestem też z tych, co lubią słuchać takich rzeczy, że jeśli chodzi o gry, bo to do filmów to kompletnie się tym w ogóle nie przejmuję, bo zazwyczaj oglądam filmy pół roku albo i rok po premierze, więc tu spoilery mi jest straszne, ale w przypadku gier, które mam zamiar przejść przynajmniej, próbuję, wiesz, jednak samemu poznać tajemniczą historię.
No, ja to rozumiem. Ale Ratchet & Clank, ten nowy...
No, właśnie chcę skończyć Quantum Breaka i wtedy następny w kolejce, mam nadzieję, Ratchet & Clank.
Ale chciałem Cię zapytać, Piotr, czy widziałeś tą fantastyczną edycję kolekcjonerską poradników do Dark Souls 3?
Tak, tylko właśnie mam wrażenie, że żeby to tak bardziej pasowało, to te poradniki do Dark Souls powinny się, nie wiem, płacić na przykład fiolką krwi dodatkowo, albo właśnie jakimś, wiesz, tam pieniądze to nie wszystko.
Znaczy, wiesz co, bo za ten plastikowy, nawet nie pojemnik, bo to nawet wazon nie jest, wiesz. Ktoś zrobił wersję Estus flask poradników. Znaczy, ktoś zrobił, no w sensie Prima Guide. Wymyślili, że taki będzie specjalne wydanie. No i okazało się, że po prostu to jest kawałek plastiku, który ty nawet flaszką czy wazonem nie jest. Jest po prostu bezużyteczny, bo nawet to nie wygląda. Wygląda jak kawał taniego plastiku. Naprawdę to Bethesdy, edycje kolekcjonerskie, te P-boje, to przy tym wyglądają jak mistrzostwa świata.
A ten
i kuncze,
taki mieczyk plastikowy, jak do drinków, ci się nie podoba?
Wiesz co, ten mieczyk plastikowy, to nawet nie wiem, czy on jest choć troszeczkę ostrzeżony, na przykład, nie wiem, w papier z nim rozcinać, czy wiesz, list otwierać. No to jest ściema na maksa, nie? Bo same poradniki oczywiście, no to jest pierwsza klasa. Jak ktoś po przejściu oczywiście za pierwszym razem Dark Souls bez pomocy szuka właśnie wszystkich sekretów, których jest mnóstwo, to w tym poradniku to wszystko znajdzie. Ja w ogóle sobie uświadomiłem, jak teraz właśnie pogrywam w Dark Souls 3, pogrywam, to dobre słowo, i w międzyczasie postanowiłem obejrzeć Tomka Gopa serię o Dark Souls 3. Wszyscy chyba znają Tomka Gopa.
Przegrani? Nie, czekaj, jak się nazywa to, co Darek?
Przegrani to nazywa się, tak, przegrani.pl to mi się chyba nazywa, kanał na Twitchu. I to później jest umieszczane na YouTubie w formie właśnie takiej, w odcinka. I to się dosyć sympatycznie ogląda, dlatego że to przejście nie jest takie surowe, tylko gra sobie sam, gdzieś tam wszystko sprawdzi, co i jak, i później to, co on nagrywa, to jest jakby już, on wie, gdzie iść, co pokazać i tak dalej. To jest super sprawa. Ja w ogóle, wiesz, uświadomiłem sobie, jak wiele rzeczy przeoczyłem. I wróciłem do tych lokacji, które na początku ominąłem i naprawdę... A w międzyczasie jeszcze poodkrywałem parę innych, więc ten, ale o Dark Souls możemy powiedzieć. Ale a propos edycji kolekcjonerskich, nie wiem, na pewno, Piotr, widziałeś Halo 5 Guardians Limited Collector Edition.
Ten z tym składanym robocikiem, czy...
To jest z ołtarzykiem, na którym jest Master Chief i Spartan Locke. I tak majestetycznie stają, to jest taki łuk, który się łączy.
Ach tak, okej, okay, bo tam, bo teraz wiesz, żyjemy w czasach, gdzie to nie jest tak, że jest jedna wersja kolekcjonerska, tylko zawsze jest kilka. I jest taka tańsza chyba.
Tak,
była
limitowana
z tym, po prostu. Składanym robocikiem, tym takim Guardianem, tak, właśnie, nie?
Tak, Guardian to jest też w ogóle bardzo popularny ostatnio sposób składania modeli. To ma trademark Metal Earth. Po prostu dostajesz wycięte na takiej płytce aluminiowej części, które wyłamujesz, to jakbyś składał modele.
No jak to jest bez kleju. W naszych czasach.
Tak, tylko bez kleju i to fantastycznie wygląda. Ja oczywiście jeszcze tego Guardiana nie złożyłem.
A ty masz tą edycję właśnie?
I mam z tym ołtarzykiem.
Z tym ołtarzykiem właśnie masz, jest... naprawdę? Aż ten?
No właśnie, bo chciałem się pochwalić, ja wiem, że to wyjdzie na to, że jaki krezus jestem, ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy o kupowaniu edycji kolekcjonerskiej wtedy, kiedy się je opłaca kupować?
Tak. Czyżbyś znalazł jakąś dobrą okazję?
Ta edycja normalnie kosztuje, słuchaj, 250 euro. Znaczy kosztowała, w tym sensie już nie kosztuje.
No słuchaj, na szybko wrzuciłem w polski internet, teraz można ją kupić na przykład w Empiku za 600 zł.
No właśnie, i to był taki moment, że ja przechodziłem koło sklepu, to GameStop taki popularny, też nawet z Michałem Wiglińskim, kiedy był w Dublinie, i pokazywałem mu tę edycję, mówię, i ona wtedy kosztowała 150 euro.
Czyli już 100 euro mniej.
Tak, a mówię, a jeszcze jakiś czas temu, jak przychodziłem się koło tego sklepu, to kosztowała 199, więc mówię, no... I tak sobie zażartowałem, że gdyby zeszli tam poniżej 100, to bym się zastanowił. I tak sobie właśnie poszedłem na zakupy w sobotę i tak dalej, patrzę co, 79,99. I to był taki, wiesz, to był znak, prawda? Tak, i tylko spojrzałem, czy moja żona nie ma nic przeciwko, ale ona mnie wspiera właśnie w takich inicjatywach. To znaczy wspiera na zasadzie, nie krytykuje i nie stwierdza, że jestem po prostu szalony.
Później łatwo poddaje kolejne buty i torebki do zakupu.
Tak, tak. Pudełko w ogóle tej edycji jest jeszcze większe.
Skrzynia, nie?
Tak, to jest jeszcze większa skrzynia od tej wiedźminowskiej. Zresztą figurka jest też większa od Wiedźmina. Teraz sobie stoją tak... Ja wrzucę w ogóle to zdjęcie. Co
unboxing było trzeba zrobić na kanał Fantasmagierii.
Wiesz co, zrobiłem unboxing, tylko generalnie jeszcze go nie wrzuciłem. To jest kwestia tego, czy ja jestem z tego zadowolony, bo to tak, wiesz, jak patrzysz, jak to wyglądają profesjonalne unboxingi na YouTubie, to wiesz, że są pewne standardy. I jak tych standardów nie spełniasz, to powinieneś się zastanowić, czy chcesz na swoim kanale takie rzeczy promować, no ale chyba coś tam wymyślę, nie? Że nie będzie tak źle.
Nie wiem,
w 4K po prostu.
Ale szkoda, że jeszcze nie złożyłeś tego robocika, bo gdybyś złożył i powiedział, znaczy tego Guardiana tego i powiedział, że on jest absolutnie rewelacyjny, to wtedy to nie jest kryptoreklama, ale jakiś czas temu na Twitterze mi się rzuciło, że w Ultimie jest jakaś mocna przecena na tą właśnie edycję mniejszą, czyli tą z tym samym sobie robocikiem i właśnie zaliknąłem 158 zł.
Znaczy, wiesz co, największy problem w ogóle z tą edycją limitowaną i z tą kolekcjonerską i tak dalej, że one w ogóle nie są na płytce. Dostajesz w ogóle kod z grą.
O mój Boże.
Tak, więc najlepsze jest to, że tam masz steelboxa, nie? Mówisz steelbox, otwierasz tego steelboxa. A nie, no tam jest mnóstwo rzeczy, bo tam w tej edycji oprócz tego, że dostajesz, prawda, ten ołtarzyk Master Chiefa i Loka, który jest duży, to nie jest lalka, to są... No, nie chcę skłamać, ale on ma takie jakieś 40x40 centymetrów szerokości. Ja musiałbym to zmierzyć. Oprócz tego dostajesz, prawda, tam jakieś dodatki w postaci cyfrowej, chociaż to akurat jest mniej istotne. Ale tak, w tym steelbooku masz kod na grę, masz kod na live'a na 40 dni i masz tajne albo top secret, no nie, misje właśnie Spartano Locke'a i masz tam jakieś dossier, wiesz, takie opis tych wszystkich, czy Blue Teamu, czy Fire Teamu Osiris i tak dalej, więc to jest jakby taki, wiesz co, fajnie mi się to komponuje z edycją limitowaną, nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądała edycja limitowana Halo Reach. To było w takiej metalowej skrzyneczce, dużo mniejsze.
Pamiętam, że tylko w jednej był ten hełm Master Chiefa w rozmiarze dla kota.
O nie, no to ta edycja, to jeszcze ona była wydana za czasów, kiedy Halo było u szczytu popularności. I ta edycja, ona trzyma cenę i bardzo trudno jest znaleźć w ogóle to. Tylko, że to jest taki, wiesz, hełm na kota, nie? Nie założysz go na głowę, chociaż na pewno ładnie wygląda.
Na kocie na pewno.
Przecież ja jestem bardziej, tak, jestem bardziej zadowolony z tej edycji oczywiście.
Ale wiesz co, tak, w tej edycji zainspirowałeś mnie do przejrzenia cen i jestem taki absurd w pewnym sensie dzisiejszych czasów, czyli wyobraź sobie, że Halo 5 na płycie kosztuje, tu akurat w Ultimie, 148 zł, a ta limitowana edycja z kodem kosztuje 158 zł.
No bo tego kodu nie odsprzedasz.
Nie no,
ani
kod
nic,
odsprzedasz, nie. Tylko że przed zużyciem.
Tak, ewentualnie zrobisz, wiesz, takie konto rodzinne z family sharing, wystawisz za złotówkę na Allegro, nie? Tam. To jest po prostu już...
100 razy, ale to 500 razy.
To jest, ale wiesz, w ogóle ceny gier, nie wiem, czy się interesujesz tą sceną retro, jak na przykład ceny gier, czy w ogóle konsol retro poszły w górę.
Kompletnie.
Że z tą modą retro ludzie zaczęli się rzucać na różnych aukcjach i na przykład gry, które, jak nie wiem, czy na Super Nintendo i tak dalej, które kiedyś można było kupić za grosze, no bo ludzie się pozbywali tego, tak? No teraz to są, wiesz, takie wyjątkowe tytuły, to są setki złotych. No
czyli
nie,
mówisz, że za swojego NES-a kiedyś samochód sobie kupię?
Wiesz co, NES jest akurat jedną z najbardziej popularnych konsol, więc ja myślę, że gdybyś miał jakieś tam gry, które są rzadkie...
Tak, mam Super Mario 3.
Tak, ale ja żałuję. Znaczy teraz to tak, wiesz, to tak mówię, żałuję, ale no trudno. Ja kiedyś za jakieś grosze kupiłem Game Boya Color i Game Boya zwykłego. I nie wiedziałem, co z tym zrobić, to sprzedałem to za jakieś 120 zł. Obie konsole, no nie, na Allegro. Tylko, że to było dawno temu, nie, tam z 10 lat temu. No i teraz trochę żałuję, bo co najmniej 2 razy, 3 razy tyle mógłbym za tę konsolę wziąć, a poza tym mógłbym sobie zostawić. Bo teraz jednak jest taka moda właśnie, tak jak mówię, no wraca się do tego retro. No sam na własnej skórze to przeżywam, bo mam 3 Amigi. Chciałem to tak cicho powiedzieć. Teraz Amiga w ogóle 600 przeżywa jakiś niesamowity boom popularności, dlatego że wyszedł, jest w ogóle kilka bardzo fajnych akceleratorów do tego komputera, który zamienia go w bestię. Oczywiście to nie jest PC współczesny, ale jak na tamte standardy, to po prostu, wiesz, możesz MP3-ek słuchać. Możesz 10 rzeczy naraz robić. Masz dużo, może moc obliczeniowa tego komputera gdzieś leczy. Tak, jeden się nazywa Furia, ile się nie mylę, ona jest firmowana przez Lotarka, czyli tego zdolnego technika, który właśnie takie sprzęty tworzy. I drugi to jest chyba Vampir i Vampir 2. Nie? To jest najnowsza edycja. Więc po prostu, wiesz, ludzie, którzy siedzą w tym lecie, to oni wiedzą. I to jest też relatywnie tania rzecz. Bo jeśli mówimy o czymś, co kosztuje powiedzmy $150, $160, jako akcelerator do retrokomputera, jakim jest Amiga, to w momencie, kiedy próbujesz znaleźć jakieś takie super karty typu Blizzard, typu jakieś Apollo i tak dalej, no to tamte karty to już, wiesz, to tam 1000-1500 zł to spokojnie kosztują, nie? Zależy też oczywiście, czy mają procesor i tak dalej, i tak dalej. Więc ten świat retro to jest niesamowity biznes ostatnio i no sam widzisz, jak po prostu popularnym jest tematem w ogóle wszędzie. Ja już nie mówię o po prostu o pixelarcie, no nie, bo jako gatunku, tylko ja mówię właśnie o takim typowym retro, czyli ludzie kupują, wiesz, stare komputery, bo mają sentyment. Wiesz, mi się wydaje, że dobrze zrobiłeś, że sobie zachowałeś tego Nintendo, ale bo byś sobie pewnie pluł w brodę, jak ci na przykład...
Mam coś, bo to z tym to akurat się trochę śmieję, ale mam coś, co faktycznie być może kiedyś nabierze jakiejś wartości kolekcjonerskiej. Bo pamiętam, że jakiś czas temu sprzedałem na eBayu bodajże, tak totalnie z czystej... Znalazłem to, sprzątałem na strychu, czy tam na zapleczu i znalazłem, wiesz, tenże przedmiot, o którym zaraz powiem. I z ciekawości wrzuciłem to na eBay, okazało się, że jest warte 200 euro, czyli do czwartego Residenta wyszedł kontroler, pad do PS chyba dwójki to była, tak, do PS dwójki w kształcie piły łańcuchowej.
Jezus, skąd ty to wyciągnąłeś?
Kupiłem kiedyś. I wiesz, i właściwie on jest w stanie brand new, bo on jest taki pudełeczko w takiej skrzynce, ja go chyba 3 razy użyłem w życiu. Wygląda,
świetnie się sprawdza.
Wygląda całkiem zabawnie, bo to był właśnie sygnowany, wiesz, do Residenta 4, tam jest nawet chyba jakiś numer, który to ten, taki cały czerwony, niby naznaczony krwią, wygląda to mega tandetnie. A pamiętam, że najśmieszniejsze było to, że on przy jakimś wychyleniu odpalał dźwięk piły właśnie łańcuchowej w trakcie gry.
No to proszę, ten, no to w ogóle.
Ten tak zwany myk. Natomiast jest, faktycznie stoi, czeka na lepsze czasy.
Aha, czyli jeszcze czekasz. No w sumie to no, nie jest złym.
Nie mam potrzeby tego sprzedawać, jak to wie, jeżeli teraz tego cena faktycznie poszła w górę, to może kiedyś będzie coś warte. Kto wie, w końcu wiesz, limitowana no,
Ja jakoś buszując właśnie też, może nie po strychu, bo strychu nie mam, ale właśnie tak przeglądając stare pudła, w których trzymam jakieś, wiesz... No, dziwne, stare rzeczy, no nie? Nie mówię konkretnie jakie, bo to po prostu wszystko jest, bo to mogą być jakieś stare kasety magnetofonowe z grami do Atari, to mogą być jakieś karty do Magica i tak dalej. Właśnie znalazłem starego Walkmana w super stanie, w pudełku, właśnie też się zachował, wiesz, suche miejsce, czy tam jakąś pleśnią nie zaszedł i tak dalej. I oczywiście, gdyby to był Sony Walkman, no to ja dzisiaj bym, wiesz... Havire sobie kupuje wille, bo znowu Sony Walkmany poszły do góry, odkąd pojawił się, wiesz, oryginalny Walkman Sony w Guardians of the Galaxy, nie?
No tak.
Tam jest ten moment. Super, no ale... Ale a propos retro i tak dalej, mówi ci coś nazwa Neo Geo.
Czy masz na myśli ploteczki?
No, bo jest taka konsola stara, Neo Geo.
No była taka konsola Neo Geo, a teraz ma być niby nowa konsola z Neo w nazwie.
No, więc jest właśnie taki pomost. Mieliśmy o tym nie rozmawiać. No ostatnio mieliśmy powód, żeby o tym nie rozmawiać, bo nie chcieliśmy dyskutować o czymś, co mogłoby się okazać nieprawdą. Teraz podobno serwis Giant Bomb, i mówię to szeptem, bo wiesz, to jest taka konspiracja, doszedł do informacji tajnych, przeglądając japońskie dokumenty. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. Może czytali te dokumenty. Może to było w Panama Papers albo coś. Że będzie jednak 4K. PlayStation 4K. I że kodowa nazwa to jest właśnie Neo. I zanim przejdziemy do tych szczegółów, które wyszli, to co zauważył Jarosław na grupie rozgrywki, chyba że on to ktoś wcześniej zauważył, no ale powiedzmy, że przypisuję mu zasługę stwierdzenia tego, że Neo to jest anagram One. Przypadek? Nie sądzę. Ja bym tutaj w ogóle wziął parę rzeczy, no bo w ogóle tam procesor ośmiordzeniowy Jaguar, który się nazywa, tak się nazywa ten w PlayStation, to trochę nawiązuje do tej konsoli Atari Jaguar, no, ale to już jest...
Czyli zobacz, ile nawiązań. Anagram One, Neo Geo, tutaj jeszcze Jaguar konsola, co więcej?
Znaczy, dla mnie to jest...
Może jeszcze tam będzie jakaś, nie wiem, karta graficzna chipset o nazwie Delfin na przykład.
Znaczy, ja sobie tego nie wyobrażam, chyba że Sony wchodzi na rynek konsol tak jak Apple weszło na rynek telefonów. Po prostu będą teraz co roku wydawać nowe lepsze PlayStation. Będzie 4K, 5S, 4KS, 4KS Super S, coś w tym stylu, wiesz, no, jakaś iteracja, no bo czemu się zatrzymać, no wiesz.
Powiedz tak,
czy jest jakiś powód, dla którego...
to się udało.
No, w sumie tak.
Przecież wyszedł N3DS, gry wychodzą w większości i tu, jest bardzo mało gier, które wychodzą, no na przykład Virtual Console ze SNES-a wychodzi tylko na N3DS-a, no ale przecież to się udało. Jakoś
no tak, tylko
nikt
pytanie jest...
nie pamięta.
Tak, tylko widzisz, bo Nintendo to już w ogóle poleciało w kosmos ze swoimi konsolami, bo zrobiło w ogóle coś takiego jak
2DS.
Jak, 2DS. Czyli wiesz, konsola, której nie złamie dziecko.
Czyli na przykład, wyobraź sobie, jakby to może to jest pomysł, żeby było PlayStation nie 4K, tylko na przykład PlayStation HD Ready.
Bo wiesz, no powinni zejść z tą ceną 4K, znaczy utrzymać ją na tym poziomie, a normalne PlayStation powinno stanieć, bo ja nie widzę teraz powodu dla kogoś, kto jest poinformowany, interesuje się po prostu grami, śledzi newsy i myślał o zakupie konsoli, ja nie widzę dla niego powodu, żeby jednak kupował w tym momencie PlayStation.
No tak, no trzeba poczekać na jakieś oficjalne informacje na ten temat, bo jeżeli one pójdą, to znaczy na pewno to będzie powiązane z spadkiem ceny konsoli. One'a już można dorwać w PLN-ach za 999 zł nówkę sztukę w bundlu z jakimiś grami i to co lepsze,
to
normalnie
darmo,
w sklepie Microsoftu, a nie tam na jakichś szemranych stronach. Zresztą a propos Wojna... to nie wiem, czy wiesz, też przecieki, tym razem Diverge bodajże, coś
tak,
tam
no.
Bardzo poważny.
Czyli parent Polygonu.
Tak. Tak.
Właściwie można powiedzieć, że siostrzana strona, bo to jest wszystko Vox Media.
Wszystko to jest jedna klika.
Wiesz.
W każdym razie Diverge też pisał, że ja, mówiąc szczerze, tak bardzo mnie te plotki nie interesują, że nie wczytuję się nawet, jakbyś mnie zapytał, co tam niby ma być w tym PlayStation 4K, to bym ci nie powiedział, tylko ja tak patrzę, że są i czekam na jakieś oficjalne informacje,
no nie, no
tam... ale Diverge tam też właśnie dzisiaj coś pisali, że ma być nowy Xbox, nawet jakieś takie pseudorendery tego pokazywali, że to na GAF-ie chyba właśnie ktoś coś opowiadał. Że, czy że Microsoft
kosmos.
Jakieś patenty, nie, no nie, to...
No nie, bo to PlayStation tak zwane 4K, które jest nazwane przez jakby nas, graczy, a nie przez jakąś personę non grata tajną w Sony, ma mieć 2,1 GHz procesor, który w standardowym PS4 to jest 1,6. Ma być szybszy układ graficzny, 911 MHz, i tutaj sobie zerknę na eurogamera.pl, który to przedrukowuje z fantastycznej właśnie Sony GameSpot.
Eurogamera.net.
Tak, ma być troszeczkę szybsza pamięć, 8, ale też 8 giga GDDR5 przy 218 gigabajtach na sekundę.
Powiem ci tak, równie dobrze mógłbyś powiedzieć mi, że będzie tam procesor 90210 i powiedziałbym to mniej więcej dokładnie tyle samo, bo ja tak kompletnie nie czuję hardware'ów. Przez to, że w ogóle, wiesz, dla mnie składanie komputera to byłoby jakiś koszmar, więc kompletnie, ale to kompletnie nic mi nie mówi, czym, że niby ta konsola by się różniła. Z tego, co tam czytałem, to, że tak w skrócie, no byłaby trochę szybsza.
Znaczy mi się wydaje, że to jest jakiś przynajmniej wzrost mocy jakiś 30%, ale to jest takie na oko, no nie? Takie uśrednienie tego wszystkiego. Tylko właśnie kwestia jest tego, czy oni są szaleni, mają rynek, wygrywają na tym rynku, nie muszą nic robić, a wiesz, pchają się w coś takiego. Już to VR jest jakby takim, znaczy próbą wejścia na, wiesz, przynajmniej nie bycia w tyle. Ale robienie szybszej konsoli, żeby co? Żeby mieć większy rynek, czy żeby zmusić tych posiadaczy PlayStation 4 do tego, żeby kupili nową konsolę?
A to jest może dla mnie w ogóle nie chodzi koszmar. O gry. Tylko na przykład przez to, że producenci telewizorów teraz się... No bo telewizory się kupuje raz na kilka lat, więc producenci muszą starać wymyślać się coś, żeby nas przekonywać. 3D odeszło do lamusa, teraz popularne jest 4K w telewizorach. Właściwie już za, nie wiem, 4-5 tysięcy złotych możesz kupić telewizor 4K. Jak to 4K tam wygląda i działa, to jest inna sprawa, ale możesz. Więc może PlayStation Neo, czy też jakkolwiek by się miało nazywać, będzie miało mieć player, nie wiem, ultra Blu-rayów, czy tam, jak się nazywa, format Ultra płytowy, HD, na których Ultra są HD, tak. wydawane filmy w 4K, bo chyba jest takowy.
Tak, tak,
to są
tak.
jakieś tam Blu-ray, to chyba nie są zwykłe Blu-raye, nie? Czy...
Mi się wydaje, że generalnie Blu-raye mogą być zwykłe, tylko oczywiście to format...
Czytnik pewnie nie jest zwykły do nich. Znaczy w sensie, nie, że ja nie, nie wiem, czy...
Nie, to jest Blu-ray, tylko po prostu chodzi o to, że tam inaczej jest kompresowane, dlatego że normalna płyta z filmem no posiada tam, wiesz, zakodowany właśnie w Full HD film. A tutaj musi po prostu być...
Być Ultra HD, nie?
Tak, ale no przy tej
pytanie,
kompresji, która jest, to nie jest
jakiś
problem.
Nie byłaby w stanie PS4 odczytać filmów 4K z wielu różnych powodów, więc może na przykład nowa
ciężko
konsola
mi w to uwierzyć,
będzie
ale...
nastawiona na to, żeby oprócz gier działających troszeczkę lepiej, nie wiem, szybciej wczytujących levele, byłaby opcja właśnie po prostu odtwarzania filmów w Ultra HD. No bo tak naprawdę to granie w 4K nie istnieje. Z wielu powodów.
Chyba, że jesteś, wiesz,
ale nawet jeżeli jesteś
pecetowcem,
masz komputer z kosmosu, to i tak gry nie są dostosowane do grania w 4K. Kiedy Szymon Adamus z Masy Kultury i Obywatel HD robił właśnie jakieś takie testy, no to wnioski były takie, że no, nie ma o czym myśleć tak naprawdę. Więc...
To potrzebujesz po prostu specjalne monitory, które są drogie. Potrzebujesz bardzo mocne karty graficzne, pewnie nie jedną, a dwie. I to tak, no
był
to
taki
koszty,
moment,
to...
gdzie ludzie kupowali PlayStation jako najtańszy player DVD dostępny na rynku. Nie kupowali tego jako konsola do gry, tylko kupowali to jako najtańszy player DVD. Więc
to samo było z Blu-rayem.
Może, no właśnie, więc może my patrzymy w to, na to w złą stronę. Bo tak naprawdę z punktu widzenia... teraz tak, eksy to jest kilka procent gier, które wychodzi na konsolę. W skali roku to jest, nie wiem, 5 tytułów. Na płycie, jakbyśmy spojrzeli, tych takich dużych, nie mówię tam o indie, które przy okazji zawsze wychodzą na peceta.
No jest, biednie.
Tylko,
jest,
tylko tak. I to niezależnie, czy to jest PlayStation czy Xbox. To jest dosłownie kilka tytułów w skali roku. Więc ludzie, którzy grają na konsoli, grają w gry multiplatformowe. Jeżeli ktoś robi, jeżeli jest firma, która robi multiplatformę, nie wiem, Ubisoft, to Ubisoft nie będzie robiło swojej gry w 5 różnych wersjach, żeby było na nowe PlayStation, stare PlayStation, nowego Xboxa i starego Xboxa, tylko będą robili jedną. Więc z punktu widzenia rynku tak naprawdę zrobienie konsoli, no możliwe byłoby to, co zrobił N3DS, czyli że byłaby konsola, która teoretycznie rzecz biorąc byłaby mocniejsza, szybsza, teoretycznie rzecz biorąc mogłyby się pojawić jakieś tytuły, które były przez nią lepiej obsługiwane. Może na przykład to będzie związane z VR-em, nie wiem, kto wie, może na przykład, tylko to wiesz, to wszystko jest gdybanie sobie
no
totalnie,
tak,
bo ja słyszałem taką wersję, która, kto wie, może coś w tym jest, że Sony chce zrobić jeszcze lepszy myk. To znaczy, na przykład, okaże się, że tylko PlayStation 4K, czy tam Neo, już Neo to jest, lepiej brzmi, będzie w stanie normalnie używać PlayStation VR, a na przykład w przypadku PlayStation 4 zwykłego będzie trzeba coś do niego dokupić, albo odwrotnie. Że...
No to teraz pytanie, czy oni będą sprzedawać same gogle, nie? Czy
no właśnie, no i wtedy, jeżeli będą sprzedawać same gogle, to nieważne, to nie wiem, czy pamiętasz, jak był Kinect i Move, to wszyscy porównywali, że no tak, sam Move kosztuje tam tylko 100 zł, a Kinect kosztuje 600. Nieważne, że do Move'a potrzebowałeś drugiego Move'a, kamerki i tam jeszcze 5 innych rzeczy i wychodziło na to samo.
Tak.
No ale w tym przypadku już PlayStation VR jest tańszy, a jeżeli będą jeszcze gogle, nie wiem, bez tego dodatkowego gadżetu, ale będą musiały mieć PlayStation 4, to będą kosztowały nie 300 dolców, a 250, to już w ogóle szopał. Tu masz 250 za PlayStation VR i 800 za Vive'a.
Czyli widzę, Piotrze, że te argumenty cię przekonują.
Nie, to jest właśnie tyle możliwości.
To jest gdybanie, ale widzisz sens w tym wszystkim. Rozumiem, czyli widzisz sens.
Znaczy, ja jestem przekonany, że Sony nie może zrobić z tego, że pojawiłaby się konsola, na którą tylko i wyłącznie na nią pojawiałyby się gry. Sony nie, absolutnie nie może tego zrobić.
Tak.
Po prostu nie istnieje taka możliwość, nie tylko ze względu na dobro graczy, ale ze względu na rynek. No przecież tak. Ubisoft by mi się puknął w czoło, że jak jest sens ładować, znaczy inaczej, wtedy jasne, może by były wersje tylko na PlayStation Neo, ale one byłyby bieda upscalowanymi portami z PlayStation 4.
Tak, ale widzisz, ja kurczę, no
zobacz, jak
cieszę się, że to 4K się
wchodzi. Zobacz, jak wolno ta generacja się rozpędza. Jak długo duże studia robiły gry i tu, i tu. Nie wiem, no Lara ostatnio wyszła na 360 i na One.
Tak.
Bo studia to, wiesz, jeżeli robisz grę i możesz ją sprzedawać, nie wiem, 80 milionom użytkowników na starej generacji i 20 na nowej, no to już zaczyna się mocno na tym zastanawiać, że okej, faktycznie może już jest sens robić to na tą nową generację. Ale
no
w momencie,
tak, ale
w którym masz 80 milionów i 5 milionów, a ile osób kupi tą nową konsolę?
Ale przykład Call of Duty, ja nie wiem, ja musiałem zobaczyć dokładnie te liczby, ale pokazywał, że po prostu po pierwsze, to oni zrobili beznadziejną wersję Call of Duty, bo chyba ona nie miała najnowszego Call of Duty na stare konsole, Black Ops 3. W ogóle chyba singla nie miała, więc to było samo multi, ale się nie mylę. Dodatkowo, wiesz, graficznie mocno ta gra odstaje i chyba nawet sprzedaż po prostu już na te stare konsole, mimo że ich tyle milionów ludzi ma, no nie była tak dobra, więc bez sensu, żeby oni powinni odciąć tę pępowinę, no, wiesz, utrzymywanie tych starych generacji. Ja mówię o tych dużych firmach, jak Activision, jak Electronic Arts. No i właściwie tak się dzieje, że to już jest ten moment, że bardzo, bardzo rzadko będziemy jeszcze obserwować, że jakaś gra wyjdzie na stare konsole. Ale a propos tego 4K, no ja się cieszę, że 4K w ogóle zaczyna być coraz bardziej popularne, że wreszcie pojawiają się filmy na DVD, że to nie jest rzadkość w ogóle znaleźć jakiś film na 4K, bo do tej pory to ja widziałem, że filmy były, wiesz, miałeś taki napisik ładny, że masterowane w 4K. Ale wiesz, sam film jest w Full HD, nie? Dopiero teraz, i ja nie wiem jak dużo filmów, ale na przykład widziałem recenzję Marsjanina, z tego właśnie i mówili, że świetnie to wygląda. Znaczy jeszcze, wiadomo, jest dużo do zrobienia i tak dalej, ale w 4K Marsjanin wyszedł. Ja oczywiście kupiłem sobie wersję 3D, bo ja jestem w ogóle większym fanem 3D niż 4K, ale to się może zmienić, bo może będzie 4K w 3D, nie? I co wtedy? I zresztą w ogóle...
Mózg rozwalony.
Ta wersja... Tak, zresztą w ogóle też kolejna historia fantastyczna, jak mi się udało trafić za połowę ceny. Wiesz, bo generalnie wszystkie filmy, to jest moim zdaniem porażka, znaczy to jest przyczyna porażki tego formatu, czyli Blu-ray 3D, że filmy są za drogie. Kiedy normalny Blu-ray już teraz możesz kupić za, nie wiem, za jakieś 10 euro, nie? To nadal film 3D kosztuje, nie wiem, dwa razy tyle. I no, jak ma się to rozpropagować? Oczywiście ci, którzy chcą film 3D, oni będą je kupować, ale to nie trafia do kogoś, komu nie zależy na 3D. Jak ktoś ma do wyboru między 3D a nie 3D i zaoszczędzić, nie wiem, połowę ceny, to wybierze bez 3D. Szczególnie, że ciągle się to ludziom kojarzy wiesz, z uciążliwymi okularami, z bolącymi oczami, wiesz, z bólem głowy. Ja oglądam na pasywnym telewizorze, wiesz, to 3D jest pasywne i w ogóle super wygląda. No po prostu Marsjanie oczywiście tam nie ma jakichś tam super takich efektów jak... Nie wiem, jak w bajkach dla dzieci potrafią być, czy nie wiem, czy jak Harold i Kumar, chyba tam Christmas coś, tam było taki, nie wiem, film, czy tam po prostu były jakieś śnieżki, które latały koło twarzy i tak dalej, wiesz, to super wyglądało, ale nadal jest mnóstwo takich paprochów, jakichś kosmicznych elementów, które są w tym filmie, które świetnie wyglądają w 3D i to jest zupełnie inne odczucie niż oglądanie płaskiego filmu, który też jest dobry.
Wiesz, ja bym chciał, żeby to 3D... teraz telewizora nie kupisz tak naprawdę z 3D, czy prawie nie kupisz.
No, to jest w ogóle...
To oznacza, że te filmy raczej...
Niedługo tylko w 3D kupujcie telewizory 3D po kilka sztuk, zobaczycie na Allegro za parę miesięcy, może za parę lat, to będą takie białe kruki, że sprzedać je po prostu z super zyskiem, więc to jest w ogóle kosmos. A Piotrze, zapytam cię, czy, bo kiedyś chyba rozmawialiśmy tak i mówiłeś, że streamów nie oglądasz, ale oglądasz na przykład czasami Twitcha?
Nie.
Zdarza ci się? To pewnie nie widziałeś, że na przykład na Twitchu oprócz tego, że streamują gry wideo, to też streamują gry papierowe.
W sensie RPG. Planszówki?
Nie, no znaczy planszówki też, w ogóle gry karciane, jakieś turnieje, oprócz... na przykład Netrunnera, Android. I nie wiem, chciałem to o tym powiedzieć, bo mi to leży na sercu. Być może to nie jest żaden temat do dyskusji, ale chciałem to powiedzieć, tak sobie zaplanowałem, że muszę to powiedzieć. Że ja generalnie uważam za takie papierowe RPG za pewną sztukę. I bardzo niewielu ludziom udaje się, powiedzmy, po pierwsze mistrzowi gry wywołać klimat fantastyczny, po drugie graczom wcielić w te postacie, które grają, na zasadzie, że nie burzą tej atmosfery. Bo ja naprawdę znałem osoby, które grały tylko przy zgaszonym świetle, dbały o oprawę dźwiękową, czyli zawsze jak była, czy jakaś muzyka, czy jakieś takie dźwięki, wiesz, do tego jakieś świeczki, jak grali w jakiegoś wampira albo coś, to musiał być ten klimat, nie? A jest właśnie cała seria jakichś takich streamów czy filmów na YouTubie, gdzie ludzie grają w grę RPG. Jeszcze ani razu nie widziałem. I ktoś może mnie poprawić. Jak ktoś mi da linka i mnie oświeci, pokaże mi, jak na przykład ktoś gra w Call of Cthulhu RPG i pilnuje, żeby ten klimat ani na chwilę nie został przerwany jakimś rechotem, jakimś nalewaniem sobie bourbonu, jakiś śmiechu, chichu. Bo jest, wiesz, jest taki Matthew Mensah, chyba się nazywa, ja mogę przekręcić, bo jest taki kanał Geek and Sundry. Mogę przekręcić nazwę, bo po prostu, wiesz, z pamięcią nie zapisałem sobie tego. Koleś jest fantastyczny. On jest między innymi aktorem głosowym, więc on ma fenomenalną barwę głosu, wiesz, fenomenalnie tworzy taką narrację, bardzo barwnie opisuje, bardzo ciekawie i tak dalej. I super się go słucha i tak dalej. Ale widać, że on to po prostu, te sesje, które prowadzi, to nie wiem, czy on jakieś zlecenie, bo na przykład The Last Witch Hunter z Vinem Dieslem. Nie wiem, czy widziałeś ten film.
Nie, dzięki Bogu.
Jako część takiej promocji, oczywiście no, nie wiem na jakiej zasadzie to miało wyglądać, ale generalnie było tak, że Vin Diesel jest fanem gier, a w szczególności Dungeons & Dragons, czyli tego oryginalnego papierowego RPGa. I oczywiście no, kariera zawodowa, jakieś tam, nie pozwalają mu prawda, bawić się w to, ale w ramach promocji, wiesz, w ramach tego, co, wiesz, a propos tego filmu The Witch Hunter, zagrali właśnie w... I właśnie ten Matthew Mancer, ja muszę sprawdzić, czy on się Matthew Mancer nazywa, ale generalnie on poprowadził tą sesję i wiesz, i to było oczywiście skondensowane do jakichś tam 20-30 minut, więc to nie była taka prawdziwa, długa sesja RPG i tak dalej. Trochę tam dbali o klimat, ale po prostu koleś ma niesamowity talent. I ja bym chciał zobaczyć jakąś taką sesję właśnie, którą on prowadzi, która jest właśnie, wiesz, bez śmiechu chichów, bez jakichś tam, wiesz, ja i tak dalej. Ja sobie zastanawiam się, czy tak wygląda RPG, bo ja rozumiem, że, wiesz, też grałem kiedyś w grę RPG i oczywiście czasami dochodziło do takich scen, że się ludzie śmiali i tak dalej, ale naprawdę ja miałem takiego znajomego w szkole średniej, to jest taka anegdota. Chłopak był naprawdę super, nie, wiesz, bardzo sympatyczny i tak dalej, ale całą swoją energię, cały swój czas poświęca właśnie grom RPG. I czy tam były jakieś konwenty fantastyki w Częstochowie i tak dalej, to on tam był, organizował właśnie jakieś sesje i tak dalej. Po czym nie zdał matury, bo w ogóle nie, to go nie interesowało. Nie? A naprawdę łebski facet i tak dalej, tylko po prostu czymś innym się poświęcił. Ale właśnie to była ta pasja. Ja to widzę, ja to rozumiem i ja bym chciał zobaczyć tę pasję na tych streamach RPG z gier. Jeśli ktoś mi właśnie poleci jakoś taką, jakiś taki kanał, gdzie tak grają, można posłuchać jak grają i zobaczyć i to jest naprawdę na poważnie, to ja będę bardzo wdzięczny. No i to jest taki mój ranking. A propos RPG, oczywiście możemy o RPG porozmawiać na przykład w kontekście Dark Souls, które tak jak powiedziałem wcześniej, mi sens powiek zabiera, ale zapytam cię Piotrze w takim razie najpierw, jak tobie się Quantum Break podoba, na jakim etapie jest?
Jestem na moście, o, to będziesz dokładnie wiedział.
Tak, czyli...
No myślę, że to jest jeden etap na moście.
No to jest etap, który my w tym słynnym specjalu, znaczy specjale to są trademark rozgrywki, wydaniu specjalnym Fantasmagierii, który jest tylko w wersji na YouTubie, więc jak ktoś nie wie, o czym mówimy, to nagraliśmy chyba tydzień temu z Szymonem i z Tomkiem, Szymonem Zalichtą i Tomkiem Pieniakiem, specjalny odcinek poświęcony tylko i wyłącznie, znaczy to nie jest odcinek, to chciałem tak podkreślić, że to jest po prostu wydanie specjalne, gdzie rozmawiamy o Quantum Break i ten etap na moście to był taki przykład tego, jak właśnie graficznie, no nie, w tym etapie jest bardzo dużo ciekawych elementów, jakby cała ta para poszła właśnie w zrobienie tego jednego etapu, kiedy inne etapy wyglądają dużo sterylnie i mniej ciekawie. Nie wiem, czy odnosisz takie wrażenie, ale to jest dobry.
Czy on jest platformówkowy, zaskakująco, nie?
To jest, ta gra jest w ogóle taka pół na pół, trochę platformówka.
Znaczy, ja mam skojarzenie i to takie hipersilne z innym ekskluzywem na inną platformę, czyli z The Order. I to tak bardzo, no bardzo.
Proszę.
Zobacz. Masz etapy, gdzie chodzisz, zwiedzasz, czytasz znajdźki i tak dalej. W The Order chodziłeś, oglądałeś przedmioty i czytałeś też tam różne znajdźki i oglądałeś zdjęcia Zeldy z biustem na wierzchu. Masz etapy, gdzie się strzela. Zazwyczaj dosyć krótkie konfrontacje na zasadzie kill roomów. I tu, i tu. Absolutnie dokładnie tak. Identycznie. I masz długie sekwencje oglądania przerwników. W tym przypadku są to sceny serialowe. W przypadku The Orderu były to normalnie scenki na silniku gry. Ta gra jest pełną analogią do The Order.
No tak, tylko że The Order
był
właściwie
krótszy.
Oprócz tego, że... I mi się wydaje, że The Order jednak olśniewał.
No tak, no, to jest
dlatego,
to jest
że to był ten wiktoriański Londyn.
Znaczy, The Order był przepiękny, a steampunk, niestety Quantum Break jest...
przeciętny.
Tak.
Jest powyżej, znaczy, powyżej przeciętnej.
Ta gra jest ładna, ale ja mam wrażenie, że ona tak jakby...
ona jest ładna na 21-calowym telewizorze.
Sobie poradziła z Xboxem, ja mam takie wrażenie. Bo się regularnie, a to jakaś tekstura mi się nie doczyta, a to mi coś zaczyna migotać na ekranie, co nie powinno.
Piotrze, ja ci coś zdradzę. To są specjalne, bo to może być spoiler, dlatego mówię po cichu. Może ktoś nie usłyszy, wtedy nie będzie się denerwował. To są wszystkie te glicze, wiesz?
Znaczy, wiesz co?
Z tego sztater. No, z tego
prawie,
czasu,
że byłbym,
wiesz,
w stanie w to uwierzyć, gdyby nie to, że w pierwszej scenie, na samym początku gry, kiedy to spotykasz tego swojego koleżkę, nie koleżkę, Littlefingera, jak ja go nazywam, Sirin, on się, Paul Sirin.
Paul Sirin,
on ma koszulkę
tak.
taką z jakiegoś takiego zespołu metalowego. Znaczy, to tak wygląda jak koszulka zespołu metalowego.
Znaczy, to jest, bo to jest jakiś taki lokalny
tak.
zespół. Chyba,
no i jak go spotykam, to spokojnie mogę odczytać napis, nazwę tego zespołu i na jego plecach, nie wiem, tam chyba trasę koncertową czy coś w tym stylu, po czym...
Ale po kilku
jakiś...
minutach.
Nie, właśnie nie. Właśnie od razu mogę, a po 15 sekundach, mniej więcej, czy po 20 sekundach, nagle ta tekstura na jego koszulce zamienia się, wiesz, w taki rozblurowaną czarną plamę.
No jest trochę
z tego typu rzeczy, niestety jest tam
pozostałości
dużo.
Z poprzedniej generacji.
The Order, jakby na to nie patrzeć, był grą absolutnie olśniewającą graficznie, był przepiękny. I tak. designem i wszystkim. Natomiast
oni sobie poradzili z tym, że na przykład moc konsoli nie była jeszcze wtedy wystarczająca, to zrobili
paski,
wiesz, filmowy efekt. Tylko właśnie wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że filmowy efekt w PAL-u to jest 25 klatek. Więc 30 klatek to nie jest filmowy efekt, no chyba, że mówimy o znaczy nawet w Ameryce to nie jest to filmowy efekt, bo filmowy efekt w Ameryce to jest 24 klatki, system NTSC to jest 60 MHz, więc to jest w ogóle takie śmieszne historie.
Ja nie wiem, jak jest z klatkami w Quantum Break, ale wiem, że raz mi przyciął. W sensie tak, ale to mógł być po prostu jakiś inny błąd, niekoniecznie może wynikający z frame rate'u. Natomiast, no, tak sobie ponarzekałem, ale to jest bardzo dobra gra. Znaczy, bardzo dobra. To jest tytuł, w który bardzo przyjemnie mi się gra.
Wiesz co, to jest taki typowy tytuł, który kiedy
jest,
przejdziesz
to 7 na 10, takie, no, po prostu encyklopedyczne 7 na 10. No, to dla mnie dokładnie taką samą grą był The Order. To też było takie dokładne 7 na 10. Przyjemnie ci się gra, przechodzisz, masz trochę uwag, masz trochę radości związanych z tą grą.
No właśnie, ale to nie taka gra miała być, prawda? To miało być coś więcej, to miało być console seller. Okazuje się, że nie, jeszcze to tak rozdrobnili, ale znaczy Quantum Break to jest taka gra, którą warto zagrać. Nawet jeśli to jest właśnie tylko taka ponadprzeciętna gra, tak mówisz, no 7 na 10.
Ale chyba nie na PC.
Ale warto na nie, no tak, no oczywiście nie na PC, bo... nie wchodźmy, ten temat w ogóle. Zresztą, nie ma takiego komputera, który by tą grę, wiesz, zadowolił. Ale generalnie ja nie wiem, czy jest po prostu, czy warto się spieszyć z Quantum Break. Bo to jest na przykład gra, którą ja wiem, że gdybym miał czas, gdyby nie wyszło Dark Souls, to ja bym jeszcze raz ją skończył. Bo, nie dlatego, że to jest tak fenomenalna gra, nie to dlatego, że tak mi się podobało strzelanie, czy tak podobało mi się skakanie, tylko jednak ta historia, ona ma... Tam są takie smaczki, które po prostu wyłapujesz właśnie przy drugim przejściu, kiedy teksty czy jakieś nawiązania, o których mówią bohaterowie, one są dla ciebie jasne wtedy, kiedy ty już całą tą historię znasz na wylot.
I to jest no ja powiem ci, że gram jeszcze, mówię, nie skończyłem, więc nie wiem, jak jest tam na końcu, ale na tą chwilę cały czas w swojej głowie mam wizję tego, że skończę jeszcze raz, bo cały czas jestem bardzo mocno ciekawy, jak dużo, czy cokolwiek, zmienia wybieranie tej drugiej opcji w przypadku tych etapów właśnie z adwersarzem naszym.
Tak, znaczy seriale, one mają oczywiście w pewnych aspektach się różnią.
Znaczy, bo tam, wiesz, jest to, tak... tam jest bardzo dużo pierdółek kompletnych, że nagle w lesie spotykają, nie wiem, karton, który tam się skończy. Czy na przykład, że ktoś, wiesz, że masz dwie sekundy, jak ktoś przychodzi na przyjęcie, żona jest na niego zdenerwowana i mówi, no zgubiłem zaproszenie. No to nie oszukujmy się, to są tak kompletne pierdoły, które kompletnie nie mają żadnego znaczenia. Tak.
Ale to jest też, wiesz, bardziej mi chodzi o to, kiedy podejmujesz tą kluczową decyzję, kiedy przechodzisz, znaczy, kiedy jesteś na tym rozdrożu,
no tak,
tak zwanym junction,
prawo, tak.
Kiedy wcielasz się w Paula Sirina.
No to właśnie dokładnie o tym mówię, że cały czas jestem bardzo ciekawy, jak jest z...
A to już na początku widać, no to jest mały spoiler, ale decydujesz o losie jednej osoby na początku. I kiedy wcielasz się w antagonistę.
Ale tam te wszystkie decyzje, kiedy... które się pojawiają, one są takie, nazwijmy to, definitywne. To nie jest wybór, czy napić się kawy, czy herbaty, tylko nie, to jest wybór, czy skoczyć z mostu, czy, nie wiem, zostać w płonącym budynku. Oczywiście tam nie ma takiej decyzji, ale to jest na tej zasadzie.
No tak, no, wypić kawę czy herbatę, ale w tym sensie, że na przykład, nie wiem, od kawy masz wrzody, a od herbacie, po herbacie masz na przykład, nie wiem, tak. I to, powiedzmy, na pewnym etapie, wiesz, ma, no bo na przykład coś innego się wydarzy. Później serial jest odgrywany, powiedzmy, toczy się ścieżką raczej ustaloną, no nie? Tam ta jedna rzecz kluczowa się zmienia. I później w kolejnych etapach w grze, no to, czy na przykład ktoś jest, czy kogoś nie ma, to ma znaczenie, bo na przykład tę postać zastępuje ktoś inny. No i przybiera podobną funkcję, ale ma na przykład coś innego do powiedzenia, coś innego wprowadza, wiesz. I to jest bardzo... bardzo ciekawie zrobiony i choćby z tego względu naprawdę myślałem nad tym, żeby Quantum Break jeszcze raz przejść i podejmować właśnie na tych rozdrożach odwrotne decyzje, których podejmowałem wcześniej. Szczególnie wtedy, kiedy one się wydają takie czy na przykład nieludzkie albo jakieś takie nielogiczne ze względu na to, co się dzieje dookoła i tak dalej, bo były takie sytuacje. I mi się wydaje, że to jest chyba taki najbardziej istotny, najbardziej wyróżniający tę grę element, bo sama rozgrywka jest, tak jak powiedziałeś, tam nie ma nic, co by cię przekonało do tego, że masz do czynienia z jakąś fantastyczną grą, że to jest coś, co definiuje gatunek i tak dalej. Nie, nie.
Ja wiesz, jest jedna rzecz, która jest dla mnie interesująca, że to jest dosyć odważny ruch. Tam strasznie dużo historii jest opowiedziane poza grą. Znaczy w tych znaćkach, tak, w tych tonach maili, tak, które czytamy, czy jakichś właśnie pobocznych scen, które musimy znaleźć i samodzielnie odpalić. Tam grając tak po prostu, idąc cały czas za znacznikiem, to wiele rzeczy wydaje się wręcz, że może być niejasne, tak kompletnie. Na przykład tam właśnie tuż dopiero co skończyłem ten akt, w którym to było strasznie wyraźne. Będę mówił tak, żeby ktoś, kto nie grał, absolutnie nie zrozumiał. Chodzi mi o to, co się pojawia za szybą willi. To jeżeli nie doszukasz się maili dotyczących tej sytuacji, nie obejrzysz scenki, z której wynika, skąd to się tam wzięło, to dochodzisz do wniosku, że what the fuck, o co chodzi, czemu coś takiego się dzieje.
Tak,
a w momencie, w którym znasz to tło tej sytuacji, to nabiera zupełnie innego znaczenia, nie?
Znaczy, ja się trochę, znaczy, nie chcę się za bardzo powtarzać, nie, bo generalnie ja myślę, że jak... będziesz miał taką ochotę...
No ja oczywiście, że przesłucham, jak tylko skończę grę, to przesłucham.
To tak, w 100% masz tutaj rację. Ja tylko tak króciutko powiem, że dla mnie niektóre rzeczy, które były w tych zapiskach, no były, no miały czasami większą siłę rażenia, taki, wiesz, taki kaliber emocjonalny, niż niektóre filmy przerywnikowe, czy nawet te filmy, ten serial, nie, który jest podzielony na, powiedzmy, na 4 odcinki po 20 minut, bo rzeczywiście tam widać było motywację tych postaci. Tam było widać historię, tam było widać sens, o którym mówisz, nie? Coś, co mógłbyś przeoczyć, gdybyś po prostu nie wiedział, z czego to wynika. I dlatego właśnie to jest trochę dziwne, dlatego że ja rozumiem, że jak ktoś w ogóle gra bardzo szybko i chce przejść po prostu Quantum Break, to on zignoruje to. Dlatego, że on nie chce się męczyć czytając, bo tam są naprawdę te rzeczy, które są absolutnie niepotrzebne, bo tam są całe ściany, tak, maili i tak dalej. Oczywiście to wszystko czemuś służy. Tam jest ta polityka biurowa, tam są postacie, które są związane z tą firmą, tym władzą, nie? Ten Martin Hutch. Mhm. Cała jego agenda, która ona wychodzi, ona jest jakaś taka niezwykła, ale tutaj ci nic nie zdradzę. Drogi Piotrze, ale być może już się domyślasz, co tam się dzieje, ale naprawdę wiele rzeczy też wychodzi właśnie w tych zapiskach, w tych mailach i później masz jakby więcej dostrzegasz czy w serialu, czy w samej grze w sękach przerywnikowych, więc to jest dobre. No,
a jak sobie sam sobie pomysł na serial się tobie podoba?
Wiesz co, ja mam trochę problem z tym, że ta fabuła jest... Znaczy
patrząc, przez fabułę patrząc, jeżeli chodzi o fabułę w grze, to ona jest absolutnie okej. Okay. Ale jeżeli to miało być do oglądania tak po prostu wieczorem na Netflixie po kolacji, czy coś w ten styl, to już nie do końca. To byłby taki sci-fi, nie?
Wiesz co, za mało, znaczy kwestia jest taka, że część tych postaci, które się pojawiają właśnie w tym serialu, ona wydaje się być zupełnie niepotrzebna, bo właściwie osią tej historii, tego serialu telewizyjnego jest ten programista, ten specjalista IT, który pracuje w Monarch Solutions,
Znaczy tak, a dla mnie 8 jest ten szef ochrony.
No właśnie, i to jest to, że oni się tak nie skoncentrowali, bo później jakby jest większy nacisk położony na niego, ale jednak nadal jakby wydaje mi się, że taką postacią, która to spaja, jest właśnie ten informatyk. Co dla mnie akurat jest dziwne, dlatego że na przykład ta dziewczyna, która jakby, wiesz, kręci się koło niego i tak dalej, no z zapisków i z tego, co się później
zresztą
okazuje,
wszystko,
to wiesz, kim ona
wiadomo,
jest.
Nie? Skąd to się bierze, ale właśnie z maili i z tych dodatków. Tak?
No właśnie, tak.
Samego serialu
ja uważam, że
nie wychodzi.
Cały serial po prostu jest dużo przeciętniejszy niż mogłoby się wydawać. Jedynie, co tam naprawdę robi robotę, to po prostu aktorzy, nie? To jednak jest naprawdę, no, tak jak mówisz, Littlefinger, no nie? Czyli, jak się nazywa ten aktor? Aidan Gillen. Czy ten aktor, który gra Martina Hutcha?
Nie, ja kojarzę tego aktora, ale nie mam pojęcia, jak on się nazywa.
On grał oczywiście w The Wire i w wielu takich filmach właśnie.
Dla mnie, ja mam takie wrażenie, może mylne, to możesz mnie coś podejrzeć, że o tyle, ile Littlefinger, czyli ten właśnie Siren, jest bardzo dobrze odwzorowany w grze, to postać tego Hutcha jakoś mi kompletnie coś nie pasuje.
A widzisz, a ja odwrotnie.
Odwrotnie,
wiesz,
masz, proszę.
Lance Reddick moim zdaniem jest fantastycznie oddany, dlatego że on ma taką bez emocji twarz. On jest po prostu taki, wiesz, wyłupiaste oczy, brak mimiki. To jest bardzo fajnie, łatwo jest wymodelować taką twarz, no nie, w 3D. I są oczywiście momenty, gdzie ta jego twarz jest taka surrealistyczna, bo ona wygląda tak nie... Wiesz, Paul ma twarz, tak jak mówisz, no to jest taką dosyć, nie tyle, że przeciętną, co tam jest więcej emocji. On ma jeszcze taki charakterystyczny grymas mówienia, wiesz, takiego, wiesz, skrzywienia ust i tak dalej, więc to się wyróżnia. A znowu Martin Lawrence wygląda po prostu jak robot, wiesz, to Uncanny Valley się włącza, naprawdę. No ale to jest kwestia, no ja naprawdę polecam w takim razie każdemu, kto przeszedł grę, posłuchanie wydania specjalnego na YouTubie. Myślę, że kiedy znajdę chwilkę, ja to wrzucę też w formie MP3 bez podkładu, w którym jest moje 2 godziny grania. I tam jest, jak ktoś chce zobaczyć, to właśnie i będzie i fragment serialu, i fragment rozgrywki tam, więc to wszystko się tam zmieściło. Ale generalnie rozumiem, Piotrze, że taki finałowy werdykt, zapytam cię, co sądzisz o grze, jak już przejdziesz, bo
znaczy
jestem
ja
właśnie
wątpię,
ciekawy tego, jak zareagujesz,
nie?
Na zakończenie.
Znaczy, to myślisz, że to zakończenie może wywrócić do góry nogami, co
znaczy,
moją opinię?
Mnie, nie, no to co właśnie między nami wynikło, znaczy w tej rozmowie wyszło, tak, że dla mnie i dla Tomka to zakończenie nie było idealne. Szymonowi się podobało, no. Ale... ale generalnie wiesz, po prostu
a
tak mi się wydawało, że oni zostawili zbyt dużą fortę.
Czy było cokolwiek, co Szymonowi się w tej grze nie spodobało?
Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawy właśnie odcinek dla kogoś, kto chce zobaczyć, poznać opinię Szymona na tej grze. Tam, no, czy jest bezkrytyczna, czy krytyczna, czy ale generalnie jest ja myślę, że każdy wie, że Szymonowi się po prostu Quantum Break podoba. On zresztą przyszedł grę chyba kilka razy, 2-3 razy. Wiem, że ma calaczka, więc no naprawdę poświęcił się i tak dalej, ale obiecuję, że Piotrze, wrócimy do Quantum Break, bo bardzo, bardzo będę chciał poznać twoją finałową opinię na temat tej historii, bo to przede wszystkim o historię chodzi, bo sama gra, tak jak mówisz, no to już cię chyba raczej nic nie zaskoczy. A coś tam jeszcze grałeś?
Grałem, wyobraź sobie. Popełniłem błąd, bo to był pomysł, że zagram sobie w to w ramach przerwy w pracy i doprowadziło to do tego, że potem musiałem oczywiście save'a sobie do domu przerzucić i grać już w domu, bo to za dużo czasu mi w pracy zjadało. Czyli Stardew Valley.
O, słyszałem o tym,
tak,
że to jest po prostu jakaś strasznie żarująca.
Na PC-ta.
Ale słyszałem, że to jest po prostu jakaś taka strasznie zakręcona gra, bo tam jakieś kurczaki, wiesz, z kosmosu, znaczy, jakieś demoniczne kury znoszą jajka.
Nie, no czemu demoniczne kury? Nie, no to jest normalnie, to jest Harvest Moon po prostu.
Tak?
Tylko, że zrobione nie w ramach, znaczy nie
A
wiem.
To jest symulator farmy taki,
tak,
wiesz?
Tak, łazisz sobie chłopkiem, tam. No grałeś kiedyś w Harvest Moona na jakimś, nie wiem, NASie, czy emulatorze?
Znaczy, grać... Tak naprawdę grać, no nie grałem, ale znam Harvest Moona, tak.
No właśnie, no to jest Naprawdę, najkrótsze.
Widziałem, że nawet graficznie jest bardzo podobne.
Tak, tak, tak. To jest taka właśnie uproszczona grafika w stylu z gier stamtąd.
Japońskich RPG-ów właśnie tam. Wczesne Zeldy i Final Fantasy.
Dokładnie. No to późniejsze, bo ona jest trochę ładniejsza, bo tam te postacie są jakoś narysowane, ale taka stylizowana na tamte czasy. No gra jest bardzo rozbudowana. Te całe motywy z tym, że tu sobie masz cztery pory roku i w każdą porę roku inne roślinki rosną i możesz sobie wybudować kurnik i tam mieć kury albo oborę i tam mieć te krowy i że różne roślinki potrzebują różnego ilości czasu, żeby urosnąć.
Mi się wydaje, że po prostu wiesz, jakbyś w budownictwie tam wiesz, nie chciał, to pewnie byś zrobił karierę na farmie. Powiem
ci, że gdyby robienie kariery na farmie było tak łatwe jak w tej grze, czyli że kupujesz za całe swoje pieniądze nasiona, siejesz, po czym za 5 dni sprzedajesz i kupujesz 6 razy tyle nasion i po chwili jesteś milionerem w wiosce, to faktycznie.
Zależy, czy kupujesz nasiona od Monsanto, które są wiesz, genetycznie przygotowane tak, żebyś mógł je zasiać nawet na betonie. Czy wiesz, jakieś inne, nie?
Naturalnie. Generalnie wiesz, ta gra jest rozbudowana pod wieloma względami, jest tam dużo ukrytych systemów, to za dużo powiedziane, jest na przykład kopalnia, w której normalnie wchodzimy niczym w dungeony w RPG-u z mieczem i zabijamy mobki i sobie łomem rozwalamy skały, żeby zbierać rudę żelaza, albo węgiel, albo złoto, albo jakieś kryształy. Jest taki dziejący się tam trochę w tle motyw z tym, że jakaś wielka firma, korporacja wbudowała tam supermarket i sprzedaje super tanie, ale potwornie złej jakości jedzenie i mały ekologiczny sklepik cenowo ma straszne problemy, żeby z nimi wytrzymać, więc tam są takie motywy na przykład. Wiesz, jest właśnie scenka, jak to wchodzisz do tego sklepiku, w tym momencie wchodzi właściciel tego supermarketu i rozdaje wszystkim bony na darmowe jedzenie, więc wszyscy z tego małego sklepiku wychodzą i właściciel zaczyna rozpaczać, że on nie ma szans wytrzymać z taką konkurencją i że chyba faktycznie sprzeda to temu supermarketowi. Nie, czy tam właśnie jakieś takie motywy, że jakieś tam duszki lasu są, które mają dla ciebie questy, że musisz im zanosić konkretne produkty, typu na przykład zebrać każdy rodzaj żywności, który jest do zasiania w danej sezonie, albo rośliny, które rosną sobie tam dziko na polu, że tu dziką rzodkiewkę, tam jakiś, nie wiem, ten jaskiera, tam coś tam. No jest tego bardzo dużo.
Smaka mi zrobiłeś teraz na taką sałatkę po prostu. Fielnią rzodkiewkę.
Jest tego bardzo dużo i gra się w to bardzo przyjemnie, strasznie to czas zjada, no bo to oczywiście wiesz, to jest ten myk, że czemu ludziom się tak strasznie podobał Farmville? Bo to było niby takie wykonywanie prostych czynności, których widziałeś efekty. I to tak strasznie wciągało. No i tutaj też jest to, że a to jeszcze tylko jeden dzień, a to jeszcze, bo save'y są tylko jak idziesz spać. No i jeżeli ktoś nie grał, bo tak mówię, Harvest Moon, jakby to było oczywiste, natomiast jeśli ktoś nie wie, na czym ta gra polega, to jest gra, w której mamy sobie chłopka albo dziewczynkę, która odziedziczyła farmę po swoim dziadku, no i przyjeżdża na tą farmę z kompletem narzędzi i po prostu zaczyna bawić się w rolnika. Cały gameplay ogranicza się do tego, że w ciągu dnia mamy energię, która na pracach ogrodowych nam schodzi, czy też na przykład właśnie, nie wiem, na walkach z mobkami w kopalniach. No i w momencie, w którym nam ta energia zajdzie do zera, to albo musimy się jakoś pożywić, robiąc sobie posiłek, albo kupując go w sklepie, ale są strasznie drogie, więc lepiej zrobić sobie coś samemu, albo wyhodować. I wtedy możemy robić coś dalej. W momencie, w którym nie mamy nic, czyli na początku nie mamy ani kasy, ani produktów, to się po prostu idzie spać i to tak jest zabawnie, że wiesz, dzień ci się kończy o 13.
Ale czy tam jest ten motyw rolnik szykarzony?
Jest, oczywiście. Jest bardzo dużo pań i panów, których możesz poderwać, dając im prezenty, rozmawiając z nich, pamiętając o ich urodzinach. Są jak
taki to, efekt Simsów.
Taki
trochę,
efekt,
nie?
Simsów. Są tam klimaty takie, że są jakieś takie imprezy, typu na przykład festiwal, nie wiem, świąteczny, szukanie jajek po wsi, albo jakiś taki wielki taniec letni, albo jakaś tam jeszcze inna impreza gotowania jakiejś takiej zupy jesiennej, czy tam czegokolwiek. No jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest to, wbrew pozorom, jest to bardzo rozbudowane, bo chociażby tych klimatów, jest crafting oczywiście, możesz sobie ozdabiać swoją chałupę albo robić ścieżki w ogrodzie, znaczy właściwie w polu ogrodzie, na działce. O,
ale to jest, powiem ci, że to jest normalnie przykład fantastycznego takiego eskapizmu. Wiesz, odpoczywasz po prostu na farmie, tam masz oczywiście jakieś takie problemy związane z tym, co się tam dzieje w samej grze. Ale ty mówisz, wiesz, tu sobie tam sadzisz wiesz, jakieś roślinki, no nie, tutaj się umawiasz właśnie na randki z jakimiś tymi, to jakieś imprezki i tak dalej, no. Powiem ci, że taki tak sobie chyba wyobrażają ludzie, no nie, tam mieszczuchy, którzy wiesz, korpolutki siedzą, no nie, przed tymi biurkami, jak może wyglądać takie wspaniałe życie na wsi, no nie, takie bezproblemowe, nie?
No dokładnie. I wiesz, no, gra osiągnęła niesamowity sukces, bo to już sprzedało ponad milion egzemplarzy. co jak na kolejna grę zrobioną indie, przez jednego prostu... człowieka. On tam chyba tylko z muzyką miał jakąś pomoc. Ale no, słuchaj, gra się w to bardzo, bardzo dobrze. No to totalnie nie jest gra dla każdego, no bo po prostu trzeba lubić Harvest Moona. Ale jeżeli ktoś grał w Harvest Moona kiedyś i brakuje Harvest Moona, to totalnie to jest dla niego. I ja tak sobie myślałem, że fajnie byłoby coś takiego w nowej grafice i potem zacząłem myśleć o Farming Simulatorze, który w sumie właściwie trochę tym jest. No ale tam nie ma co.
Ale Farming Simulator to jest, wiesz, zaawansowane, no tam jeździ ściągnikami najnowszych marek, tam wiesz, Ursus, jakieś tam inne te, pewnie znasz, ale ja nie znam tam. Ale jakie są jeszcze marki tych fantastycznych?
Nie mam pojęcia kompletnie.
Nie, Mercedes-Benz ciągnie albo ciągnik Porsche. Na pewno są, mógł się założyć, że robią.
No ale generalnie to ja polecam. To nie jest drogie, tam nie wiem, za jakieś 40 zł chyba można to kupić, czy tam 50, tak mniej więcej, z tego co pamiętam.
A wciąga jak bagno.
No wciąga bardzo i wiesz, i ten, bo tam masz cały czas ten taki, masz poczucie rozrostu, że a to ci się udało więcej zasiać, a to ci się udało trochę wykarczować na polu, a to ci się udało coś tam innego, a to kogoś coś poznałeś, a to znowu poszedłeś głębiej w kopalnię, a to tam jest ktoś, tylko że no to jest taki bardzo wolny rozrost, bo na przykład wbudowa kurnika to mi zajęła 3 miesiące. Żeby zebrać materiały.
Oczywiście w grze, nie?
Tak, znaczy wiesz co, w grze to jest tak, że tam masz, gra się dzieli na dnie, a 28 dni to jest sezon, czyli nie 3 miesiąca, a 3 sezony. A sezon to jest wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień. Czyli dopiero kurnika dorobiłem się, wiesz, po to właściwie 3/4 roku.
To musiałeś się strasznie cieszyć, bo to jednak
no tak, a potem kupujesz kury i one są małe i kurczaki i do nich chodzisz, się głaszczasz, jedną mają serduszka nad głowami i potem rosną.
Ale czyli ten, bo ja gdzieś to słyszałem i wydawało mi się, że to jest jakiś taki element, że tam jakieś takie okultystyczne motywy, że jakieś świecące, jakieś demoniczne kurczaki biegają po farmie. To wszystko jest...
To może
no,
jeszcze do tego
tak,
nie dotarło.
Że,
może tak, to się dzieje potem. Może... Jeszcze nie miałem demonicznych kurczaków w każdym razie.
Może ktoś mnie poprawi w takim razie.
Ale okay. przyjemna bardzo rzecz. A wiesz, jeszcze jedną rzecz dodam szybko, zanim przejdziemy do umierania twoich ciężkich przeżyć.
Oczywiście.
Wyobraź sobie, że była promocja na PSN-ie i na tejże promocji kupiłem Naka. To całe 29 zł. I powiedz mi, grałeś w Naka kiedyś?
Tak, ale... To nie było w domu, tylko na tych takich platformach, wiesz, display, znaczy jak to powiedzieć, takich promocyjnych
pokazówkach,
tak, w sklepie, no nie? I trochę pobiegałem takim, no nie wciągnęło mnie, ale rozumiem, że ty znalazłeś kogoś, kto się świetnie bawi.
Właśnie, bo znakiem jest tak, że ja nie grałem nigdy do tej pory, ale miałem ze względu na, nazwijmy to, szeroką opinię w internecie, w głowie zapamiętane coś takiego, że to jest straszny krap. Ale to taki potworny, że to jest gra dla nikogo, że ona jest brzydka, wstrętna, podła, niefajna, denerwująca, nieprzyjemna i tak dalej. No ale że była promocja i w sumie to przecież Mark Cerny i w ogóle, to ją nabyłem, zainstalowałem i odpaliłem z córką. Córka ma 5,5, tam trochę ponad już.
Czy już spokojnie padem może oporować?
Spokojnie i operuję jak najbardziej, wiesz, Mario Kart czy tam Yoshi grane są regularnie. No i wyobraź sobie, że dałem jej pada, odpala się NAK w wersji polskiej, więc wszystko ładnie. Historyjka jest absolutnie w stylu dowolnego filmu animowanego Disneya, czy też nie Disneya, czyli mamy sobie jakiś taki fantastyczny świat, w którym są gobliny, które zaatakowały ludzkie miasto, no i teraz my jedziemy się zorientować, czemu te gobliny tak zrobiły. Jest całkiem przyjazny gromadka bohaterów. No i nagle minęło 1,5 godziny. Przez te 1,5 godziny musiałem chyba tam raz czy dwa razy pomóc małej grać, bo to był jakiś trudny moment. Ale ona absolutnie, totalnie zakochana. Mi się oglądanie tego, jak ona grała, było nawet spoko, bo ta historyjka no jest taka, taki film animowany dla dzieci. Potem...
Widziałeś gorsze.
No, no absolutnie widziałem gorsze. Tak. Widziałem Barbie i Tajne Agentki w kinie, więc nie da się upaść niżej.
O, a zaintrygowałeś mnie.
No, w każdym razie...
Jeszcze w kinie.
To w kinie.
Nawet nie wiedziałem, że taki film
był.
Był. Zobaczyć.
W każdym razie potem innego razu też usiedliśmy, też graliśmy z 1,5 godziny. Czy graliśmy, ja oglądałem jak ona gra i tam po prostu 2 czy 3 bossa musiałem pokonać. I doszedłem do wniosku, że ta gra została trochę skrzywdzona przez szeroko rozumianą krytykę. Nie wiem, czy to wzięło się z tego, że wszyscy czekali na hit. Wiesz, no pierwsze tytuły na konsolę, to patrzymy na nie 6 razy bardziej, ale ona jako taka gra, lightowa gra dla dziecka do pogrania sobie, który już tam spadłem sobie w miarę radzi. No mówię, przeszliśmy Ja nie wiem, ile tam jest etapów.
To też jest kwestia tego, że ty zapłaciłeś za nią w promocji 29 zł.
No tak, to
więc
jest
ona, powiedzmy, jest spokojnie tyle warta. Ja nie jestem w stanie ocenić. Ja wiem, że to po prostu gra nie dla mnie była, bo cała ta koncepcja tego Naka, który tam zbiera te kryształy, on się tam powiększa, zmniejsza, już nie pamiętam dokładnie, jak tam
dokładnie
wyglądało,
tak.
Ale generalnie to jest taki hack and slash. Chodzisz i nawalasz.
Trochę platformówka.
No, widok z góry troszeczkę
taki
tak. Chodzisz,
tam jest kilka fajnych
nawalasz.
Motywów, jak na przykład, wiesz, w jaskiniach trzeba urosnąć, więc rozbijasz kryształy lodu i on się staje taki wielki, cały mroźny. No i ten sam w sobie Nak jest sympatyczną postacią, tam są jakieś klimaty ze zbieraniem znajdziek, przedmiotów, no tak jak to w platformówkach. Natomiast najzabawniejsze jest to, że jak ja zacząłem dzielić się tą swoją opinią na grupie, to okazało się, że wśród wielu
wszyscy kochali
dzieci
Naka.
Uwielbiają Naka. I to jest jakiś absurd, że tam ktoś pisał, że ja chcę pożyczyć od znajomych i nigdy nie mogę, bo dzieciaki nie chcą się zgodzić, żeby oddać, bo one regularnie w niego grają. Więc no, ja nie poleciłbym tej gry za 289 zł, ale jak znowu się trafi jakaś promocja, albo gdzieś tam znajdziecie na jakimś Allegro, czy eBay, czy czymkolwiek innym pudełko używane, to wcale nie jest tak, że to jest takie kompletne krepiszcze.
Ale a propos takich małych gier, mi się wydaje, że po tym apelu, jak przypomnieliśmy o tym, żeby ludzie komentowali i tam wspomniałem, że mam e-mail dachmanmałpa@fantasmagieria.net, znaczy ja wiem, że tam jest zapisane do newsletterów i tak dalej, dostałem kod na grę The Collider 2. I nie wiem, czy Piotrze, ty miałeś okazję się zapoznać.
To też dostałem kod, jeszcze go nie użyłem. Mam zamiar
znaczy, problem
to
jest taki, że The Collider to jest jednak gra na hełmy wirtualne.
Czy na pewno wtedy ten feeling wzrasta bardzo mocno.
Tak, tylko że zastanawiam się, czy to wtedy sterujesz głową, bo to jest bardzo prosta gra. Nie wiem, jeśli ktoś... Ja nie wiem, nigdy nie znałem Collider pierwszej części, więc nie mam pojęcia, czy Collider 2 to jest po prostu taka dwójka z kosmosu, czy to jest rzeczywiście kontynuacja, albo być może jakaś poprawiona wersja poprzedniczki. Sama gra jakoś tam specjalnie nie wygląda intrygująco pod względem graficznym. Jest oczywiście taki futurystyczny, kosmiczny klimat, tam mamy takie statki, które za monetki, punkty, które zdobywamy podczas przechodzenia poziomów możemy rozbudować, ale generalnie chodzi o to, że jesteś w tunelu, w którym bardzo szybko lecisz statkiem i musisz, prawda, manewrować tym statkiem w tym tunelu. To jest prosty tunel, w tym sensie, że on nie zakręca i tak dalej, ale w tym tunelu są przeszkody. Czasami te przeszkody są takie, że masz tylko okienko, w które musisz się zmieścić, żeby przelecieć. Czasami są jakieś obiekty, które musisz zestrzelić, więc to wystarczy, że po prostu nakierujesz statek w kierunku takiego obiektu, który musisz zestrzelić i tak dalej. To jest bardzo abstrakcyjna grafika, bo na przykład te obiekty, które strzela, to są jakieś latające kwadraty, nie?
No wyobraź sobie, że była pierwsza część i pierwsza część, stąd nazwa, chodziło o to, że jesteś cząsteczką niby, która leci w wielkim zderzaczu hadronów, jeśli dobrze rozumiem.
No to już była jakaś koncepcja, to już była jakaś taka wyjątkowa myśl za tym stała. Nie wiem, czy pierwsza część była na hełmy? Tam
2014 rok, więc chyba nie.
No nie, no a tutaj tak. I oczywiście ta wersja, na którą ja gram, ona pozwala całkowicie się, wiesz, bawić i bez tego. I ona jest taka prosta, wciągająca gra. Na zasadzie, okej, przechodzę te poziomy, to jest dosyć tak, podbijać trochę adrenalinę. Tak ja nie widzę magii tego tytułu. Ja nie wyobrażam sobie, jak na przykład ta gra w hełmie wirtualnym mogłaby być, nie wiem, coś zyskiwać. Bo to jest taka czysto zręcznościowa gra, która, tak jak mówię, no, kiedy chcesz zdobywać tam jak najwięcej
gwiazdek. Wszystko w hełmie zyskuje podobno.
Tak, ale po prostu sama zabawa, no nie wiesz, hełm to powinien ci dawać jakieś takie złudzenie, że jesteś jakby w innym świecie, nie? Coś w tym stylu. Tutaj po prostu jesteś w tym tunelu i ten tunel jest taki prosty, że on nie daje ci jakiejś takiej magii miejsca. Z drugiej strony to jest prosta gra indie, nie? To nie jest jakiś tytuł, który kupujesz za, nie wiem, za $60 i tak dalej. On zdaje się kosztuje 10 euro.
Dokładnie to.
Na Steamie, więc powiedzmy, to jest w jakimś stopniu wyważone. Ale brakowało mi po prostu jakiegoś takiego czynnika, który wydawało mi się, że kurczę, jak dobrze byłoby zagrać to na hełmie. Ja może, nie wiem, Rysław będzie grał w to, bo Rysław, nie wiem, czy wiesz, a pewnie już wiesz, Piotrze, doszedł w końcu do niego, tak, doszedł do niego, wiesz, owizowany, opieczątkowany, wiesz, całą Europę zwiedził, wiesz, Praga, Leipzig, czy jak to się, Lipsk, przepraszam, Wrocław, inne jakieś, Katowice, no wiesz, wszystkie miasta, prawda, największe, i w końcu dotarł. Z tego, co widziałem, to po prostu trzeba mieć niesamowicie dużo przestrzeni. Trzeba wiercić dziury w ścianach, żeby montować te kamery, więc...
Właśnie to był dla mnie, ja w ogóle o tym, powiem ci tak, się w ogóle tą technologią nie interesowałem, więc to był dla mnie największy szok, że tam jest ten całe takie satelitki, które trzeba montować w pokoju.
Tak, tak. I w ogóle te kontrolery, jak wyglądają kosmicznie. Ja muszę zaprosić Rosława do Fantasmagierii. Musimy go przepytać, jak to wygląda tak naprawdę i czy ten efekt wow, on schodzi po tym, jak już zagrasz w kilka gier, nie?
To
jak
tak
nie
zagrasz miesiąc,
Elite Dangerous. Pewnie tak, pewnie tak. I zapytam go, czy na przykład, nie wiem, sprawdziłby, jak wygląda The Collider 2 właśnie w takim hełmie. Czy to jest coś więcej niż taka prosta zręcznościówka, bo wiesz, na pierwszy rzut oka to myślałem, o, to mi wygląda na... Nie wiem, i tu jest... Być może tutaj sięgam zbyt daleko pamięcią niektórych graczy. Nie wiem, czy taka, Piotrze, kojarzy, ale była na Amiga CD32, na konsolę, taka gra Microcosm. I to była fantastyczna gra, bo ona miała w ogóle full motion video, takie intro, wiesz, taka korporacja zła. Ty jakoś jesteś wstrzyknięty do żyły, wiesz, pomniejszony, coś w stylu jak podróż do wnętrza ciała, czy jak, nie, Microcosm, był taki film chyba, nie. Interspace.
Ja pamiętam teledysk Placebo, Special K bodajże. Ale coś było, że on się w takim stateczku, tak?
To była komedia, to chyba było, zdaje się, że tam ta grała Meg Ryan. Interspace.
Na pewno nie Interstellar.
Interspace to się chyba nazywa, Interkosmos. I to jest 87 roku, fantastyczny film, taka komedia, no nie? O tym, jak właśnie goście się zmniejszyli do takich, do wielkości, wiesz... Nie, jakiegoś ustrojstwa, jakiegoś wirusa i tak dalej, i byli wstrzygnięty właśnie w statku kosmicznym do ciała, no nie, do innego człowieka. I jakby to całe podróże przez te żyły i tak dalej. I Microcosm, gra, polegała na tym, że ty też byłeś w takim statku kosmicznym, ale wiesz, leciałeś tymi żyłami, to było fantastycznie zrobione, ale miałeś, wiesz, te tunele gdzieś się skręcały, wiesz, podejmowałeś decyzję, czy lecisz lewo, czy w prawo, no nie, mnóstwo takich rzeczy, do których strzelałeś. Cholernie trudna gra. Cholernie zręcznościowa, taki Space Invaders, ale wiesz, no nie chcę mówić w 3D, bo to nie było takie pełni 3D, ale powiedzmy 2,5D. Naprawdę super. A tutaj po prostu to jest taka gra, której chcesz się sprawdzić, której chcesz, nie wiem, sobie tak podbić ten Adrenalin. Wynik. Tak.
No tam z tego co pamiętam w ogóle jakiś był konkurs z pobiciem chyba, tak? Coś to dobrze kojarzy?
Nie wiem, by się zupełnie nie interesowałem, ale pewnie tak, bo to taka gra.
Znaczy, był konkurs polegał na tym, że tam ludzie z Techlandu właśnie grali w Collidera i osiągnął jeden z chłopaków
Wiesz co, coś mi się obiło oczy, jak ktoś grał, youtuberzy jak grali, tak?
Nie. Znaczy, ja wiem, że to ekipa pracownicy Techlandu konkretnie grali właśnie w Collidera i tam nawet na Steamie jest filmik z tym związany. I jak ktoś pobije... rekord, to pewnie coś wygra.
No ale inna gra, powiedzmy, sprawia, że...
Też, w której często się ginie, jak w Collidera.
No zależy, jeśli jesteś dobrym graczem, to wcale tak często nie giniesz. I tu już mogę odpowiedzieć na pierwsze pytanie pewnie, jakie ci ciśnie, Piotrze, ale pozwolę ci je zadać.
Tak? Ile razy zginąłeś?
Nie, podpowiem ci. Czy ta gra jest trudniejsza niż poprzedniczki? To jest najczęstsze pytanie.
Tak,
I czy jak ktoś nie grał nigdy w Dark Souls, ten, czy może zacząć Dark Souls 3? Okej.
To odpowiadając na moje pytanie.
No słucham.
Czy jest trudniejsza niż poprzedniczki?
To jest bardzo subiektywne odczucie. Ja przyznam, że powtórzę taki banał, który przeczytasz wszędzie. Dark Souls 3 nie jest trudna dla osoby, która grała w poprzedniej części. Nawet można powiedzieć, że jest łatwiejsza. Szczerze mówiąc, to w sposób, jaki ja gram, ja tutaj nie robię jakichś rekordów, jakichś speedrunów, że ja próbuję przejść, wiesz, gołym zawodnikiem, wiesz, rycerzem w samych gaciach i, nie wiem, z drewnianą chochlą tą grę. Nie, ja po prostu gram bardzo metodycznie, rycerzem. Zauważyłem, że w ogóle ta podstawowa zbroja, którą dostajesz, ona się sprawdza w większości przypadków, nie? Że oczywiście podobnie jak, znaczy, grałeś w Bloodborne,
tak,
prawda?
Tak,
Bloodborne jest troszeczkę inny. To jednak nie jest podobna gra, ale też na pewno zauważyłeś, że są pewne na przykład zbroje, które mają jedne statystyki bardziej rozwijające obrażenie, odporność na obrażenia fizyczne, no są takie, które sprawiają, że jesteś bardziej odporniejszy na magię kosztem tych obrażeń fizycznych i później wszystko też się opiera na takich drobnych statystykach, czyli na przykład odporność na krwawienie, na truciznę, na jakąś na zamrażanie i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to są takie drobne elementy. Teraz uważam, że po prostu już ten, jeśli grasz z rycerzem, to jest chyba jakiś taki easy mode, że właściwie już od początku jesteś taki w całkiem dobrze ustawiony. I ja do pewnego momentu, tam zdradzę nazwę, mam nadzieję, że się słuchaczy nie obrażam, do momentu bossa, który się nazywa Abyss Watcher, czy Abyss Watchers, to ja w ogóle nie miałem problemu z bossami. To właściwie to było tak, że okej, okay, jak ginąłem, ginąłem tak przejazdem za pierwszym razem, jak podchodziłem do bossa, to ginąłem. Musiałem zobaczyć co i jak. Cyk, przygotowałem się i właściwie za drugim, za trzecim razem, wiesz, bossy padały. I czy to świadczy o tym, że ta gra jest prostsza od poprzedniczki? Nie wiem. Wydaje mi się, że zdecydowanie jest więcej elementów, które ułatwiają grę komuś, kto nigdy wcześniej w Dark Souls nie grał. Po pierwsze, nie masz tego stanu hollow, czy nie masz tego stanu, który na przykład sprawia, że masz coraz mniej życia za każdą śmiercią. Czyli po prostu pasek życia ci się nie zmniejsza. Oczywiście jest ten stan taki, on się chyba nazywa Ember, że jakby to jest ten odpowiednik takiego bycia człowiekiem w poprzednich częściach, kiedy masz ten pełny pasek życia, kiedy możesz dołączać do innych światów, kiedy ty możesz być najeżdżany i tak dalej, kiedy ty możesz przywoływać na przykład innych graczy do swojego świata, albo na przykład przywoływać fantomy. I to jest jakby coś, co moim zdaniem ma duże znaczenie, bo jednak to, że czy w Dark Souls, czy Dark Souls 2, wiesz, to, że twój pasek życia się ogranicza za każdym twoim błędem, za twoją śmiercią, to powodowało, że było coraz trudniej z każdym kolejnym błędem. Tutaj dodatkowo jeszcze masz postać, którą ja niestety, przyznam się bez bicia, całkiem przypadkowo zabiłem, no bo możesz NPC-ów zabić, nie? Była taka historia, że pojawił się Joel, to zdradzę imię, kolejny może tutaj błąd, bo to wiesz, wielki spoiler, jak zdradzisz na przykład coś takiego, i on coś tam mówił, że był skazany na śmierć i tak dalej, to pewnie go tak czeka. I ja tak jakoś kątem ucha myślałem, że usłyszałem i myślałem, że on chce po prostu zginąć, więc wyciągnąłem miecz i go zabiłem. Okazało się, że to jest jedna z takich postaci, która ci tam uczy jakiejś tam podstawowej magii.
Czyli nie sprzedaje ci sobie.
Tak, no akad gram rycerzem, więc to wiesz, taki akad niepotrzebny mi to było w ogóle, ale i on ma taki jeden myk. On za darmo pozwala levelować. To jest jakieś ograniczone w jakimś stopniu i to też się wiąże z tym, że tam jest jakiś taki, to nie jest takie po prostu za darmo. Tam coś tracisz, coś zyskujesz i tak dalej, ale moim zdaniem to też ułatwia trochę grę. To też sprawia, że gra jest bardziej przystępna. Oczywiście Dark Souls 3 i tu się zgodzę. I jakby im dłużej gram, to ja widzę podobieństwa, że to jednak jest taki efekt, że to jest gra, w której widać nawiązania do wszystkich części. Czy do Soulsów, Demon Souls, czy Dark Soulsów, czy Bloodborne. To jest taka ewolucja, to tam nie ma nic takiego, co byś powiedział, że to jest w ogóle kompletnie inna gra. Te wszystkie pomysły, które już były w Dark Souls 2, czyli te ogniska, między którymi się teleportujesz, czy taki świat właśnie bardziej złożony z sekretnymi przejściami, jak na przykład w pierwszym Dark Souls, to wszystko jest. I jest też jakby ten taki centralny hub, no nie? W Demon's Souls był Nexus, tutaj jest Fire Ring Shrine, to jest takie twoje sanktuarium, w którym wszyscy ci NPC-owie, których ty spotykasz, którzy jakby do ciebie dołączają, oni się tam pojawiają, oni tam na ciebie czekają. Jest oczywiście dziewczyna, która ci za duszę pozwala levelować postać i tam dalej, tam jeszcze parę innych rzeczy związanych. Jest Andrzej Kowal, który pozwala ci ulepszać broń lub te takie właśnie te sławetne buteleczki, flaszki Estusa, które dostajesz w tej edycji kolekcjonerskiej. Tak, i no, to jest naprawdę, wiesz, wiele takich elementów, które są wspólne dla poprzednich, z poprzednimi częściami, ale Dark Souls po prostu jest tak wciągającą grą, nie? Że nawet jeśli bym nigdy, znaczy nawet jeśli by tych nawiązań nie było, nawet jakby to ten klimat po prostu tej gry, wiesz, to takie średniowiecze, ale takie ponure, takie pełne demonów, tych bestii, takich jak właśnie z jakichś horrorów, jak z wizji H.P. Lovecrafta, nie? To wszystko jest, to mi się strasznie podoba. I ja jestem teraz na etapie, gdzie prawda? Też właśnie są ludzie, którzy są bardzo cięci na spoilery. Ja myślę, że tej gry, jeśli na przykład nie pokazujesz jakichś fragmentów, albo nie pokazujesz, jak na przykład pokonać bossa, albo jak boss wygląda, to jej nie spoilujesz, dlatego że to jest taka gra, w której jakby ty tworzysz swoją ścieżkę, ale ta ścieżka jest bardzo bardzo liniowa. Bo mimo wszystko, nawet jeśli... wiesz, bo czym się na przykład różni Dark Souls 3 od Wiedźmina? Nie tym, że wiesz, grafiką czy coś takiego, nie. Chodzi o to, że Wiedźmin jest grą w otwartym świecie. A Dark Souls 3 to jest taki dungeon crawler. Mhm. To mogą być, wiesz, korytarze w postaci jakiejś takiej polany albo jakiegoś zagajniku lasu, albo otwartych bagien, czyli dużej przestrzeni. Ale mogą być to, wiesz, jakieś takie, czy lochy, katakumby, czy jakieś zamki, że to wszystko jest zamknięte, że to jest jakby, że ścieżka jest jedna i generalnie jest tak, że w niektórych momentach ta ścieżka ci się rozdziela i możesz wtedy podjąć decyzję, czy pójdziesz teraz do punktu A, a później do punktu B, czy odwrotnie, ale generalnie zawsze jest ten progres jest taki w jednym kierunku, no nie? Że dojdziesz do pewnej ściany i ewentualnie będziesz miał się cofnąć albo zrobić coś tam. Wiadomo, że pojawiają się jacyś przeciwnicy, jacyś bossowie, którzy mogą być opcjonalni, ale szczerze mówiąc ja ich nie rozróżniam, po prostu dla mnie boss to boss, nie? Ja jeszcze nie jestem na takim etapie, wiesz, wtajemniczenia, nie czytałem tych poradników.
Bo nie pamiętam, jak Dark Souls pierwsze zrobiło taką furorę w sieci, to bardzo często wspominanym motywem było to, że ta gra ci nic nie mówiła, co kończyło się tym, że na przykład szedłeś w swoją stronę na samym początku gry i ginąłeś i w ogóle trafiałeś na przeciwników, których nie miałeś szans pokonać. W Bloodborne tak w ogóle nie było. W Bloodborne było tak, że niby mogłeś iść gdzie chciałeś, ale tak naprawdę szedłeś ścieżką, no, tam raczej się nie dało zgubić. Okej, były jakieś opcjonalne miejscówki, gdzie byli trudniejsi przeciwnicy czy coś, ale generalnie, zwłaszcza na początku gry, nie dało się pójść w tą stronę.
Znaczy, wiesz co,
przynajmniej takie wrażenie odniosłem. I teraz ciekawy jestem, czy tutaj jest tak, że możesz pójść gdzie indziej niż teoretycznie powinieneś i będziesz miał problem nie do przejścia, czy czujesz tak jakby taką ścieżkę, którą trzeba iść?
No właśnie to jest to, że czuję raczej tę ścieżkę, że nie ma takiego problemu. Poza tym właśnie, czy w Dark Souls 2, czy w Dark Souls 1, tam faktycznie mogłeś gdzieś się zgubić albo gdzieś tam iść, ale te gry są tak skonstruowane, że one dają ci bardzo proste sygnały, że idziesz w tym kierunku. Jeśli na jakimś etapie spotykasz przeciwnika, tak zwanego mobka, i ten mobek załatwia cię dwoma strzałami, to nie jest tak, że ty musisz wygrindować, wiesz, pół godziny, wiesz, farmować, zbierać te dusze i wrócić do niego, żeby go kopać. Tylko ty po prostu jesteś za wcześnie. Bo ta gra na każdym etapie, ona otwiera ci pewne możliwości. Tak samo, wiesz, jest tak, że żeby ulepszyć swoją broń, to jest taki przykład i każdy to wie, to jakby to są takie oczywistości dla kogoś, kto jest, wiesz, wielkim specem od Dark Soulsu, nie? Ja to mówię tak, żeby to tylko podać jako przykład, więc mam nadzieję, że to nie będzie zbyt trywialnie brzmiało, ale generalnie jest tak, że na początku, żeby usprawnić broń, żeby ją polepszyć, to potrzebujesz Titan Shards, czy jakoś tak się to nazywa, mogę źle wymawiać. W każdym razie one na początku się wydają, wiesz, no po prostu ledwo możesz znaleźć kilka, no nie? I tak dalej. I później, no nie, jak upgrade'ujesz tą broń, to później się pojawia, że potrzebujesz dużych tytanowych szardów, nie? Których w ogóle wcześniej nie mogłeś znaleźć, więc jakby dopiero jak dojdziesz do kolejnego etapu, to gra pozwoli ci polepszyć tą broń o te elementy, znaczy jakby to, że dostaniesz te materiały, które pozwolą ci ulepszyć tą broń, żeby ona była jeszcze lepsza, że jakby w tym obrębie, którym jesteś, w tej lokacji, w tym świecie, bo to jest tak, że po prostu masz fantastycznie zrobione, wiesz, te lokacje, że te lokacje, one są posegregowane, jak kiedy się teleportujesz między ogniskami, czy między swoją tą świątynią i tak dalej, to widzisz, że te miejsca, one są posegregowane i wszystkie z danym miejscem, na przykład ogniska związane są w tej samej kolumnie. Kiedy odkrywasz na przykład ognisko z nowej lokacji albo z nowego miejsca, to pojawia się jakby w nowej zakładce, nie? W tym. Więc jakby wiesz, że to jest zupełnie inne miejsce, że już jesteś poza. Więc moim zdaniem te gry dają ci właśnie tym sposobem, no nie? Tą komunikacją, wiesz, siłą przeciwników, możliwościami, wiesz, rozbudowy, ulepszania broni czy innych elementów, czy spotykania na przykład, wiesz, NPC-ów, no nie? Że na przykład pewnych NPC-ów nie spotkasz, czy na przykład pewnych rzeczy nie rozwiniesz, dopóki czegoś tam nie zrobisz, nie? Dopóki na przykład, wiesz, wchodzisz do gry, do tej świątyni, spotykasz babuleńkę, która sprzedaje różne rzeczy. I między jej produktami, które tam mogą być strzały, jakieś tam jakieś te kości, które pozwalają ci wrócić do ostatniego ogniska i tak dalej, i tak dalej. Jest klucz za 20 tysięcy dusz. 20 tysięcy dusz na początku gry to jest po prostu kosmos. To jest niewyobrażalna suma i tak dalej. Więc wiesz, że po prostu na tym etapie początkowym to ci jest niepotrzebne. Ale w pewnym momencie będziesz mógł sobie te dusze wyfarmić, kupić ten klucz i otworzyć coś tam innego. Wiesz, kolejne jakieś przejście, coś ci pozwala jakby, nie wiem, rozbudować postać albo osiągnąć coś innego, wiesz, jakby rozwinąć się. Jakby to są elementy, które, wiesz, to nie masz tak, że masz level 1, 2, 3, 4, 5, 6 i wiesz, że po prostu to jest ten twój progres, tylko jest tak, że jesteś jak, nie wiem, to może być zła analogia, ale generalnie chodzi o to, że wyczuwasz, no nie? Wiesz, masz taki, jak niewidomi na przykład mają kijek, że tym kijkiem po prostu wyczuwają, że to jest okej, okay, że nie widzisz, no nie? Znaków, które ci mówią, nie iść tutaj, to nie jest ten kierunek, w którym powinieneś się wydać, ale po prostu wyczuwasz, że coś jest z tym nie tak, że ty tu nie pasujesz, że jest jakaś przeszkoda, nie do ominięcia w tym momencie i szukasz innej drogi. I no to też świadczy właśnie o tym fantastycznym projekcie poziomów. O tym, bo ten projekt poziomów nie tylko się opiera, prawda, o tej fantastycznej atmosferze, która jest po prostu, wiesz, ponura i tak dalej, bo te kolory są brunatne, tam nie ma żywych kolorów. Jeśli tam jest żywy kolor, to powiedzmy jest czerwień ognia albo taki żółć, wiesz, tam nie ma takich, wiesz, kolorów i tak dalej, to wszystko jest bardzo stonowane, bardzo mroczne i architektura tych miejsc. To jest coś tak fantastycznego, że czasami ja się łapię na tym, że po prostu sobie robię zdjęcia, wiesz. Wiesz, nie mam Kinecta, więc nie mogę zrobić, wiesz, Kinect zdjęcie, screenshot, Kinect zdjęcie.
Proszę.
Tak, tak.
A czemu akurat na tej platformie?
Myślałem nad wersją na PC, ale jakoś tak w części te wszystkie problemy związane z crashowaniem tej gry i tak dalej, no, spowodowały, że mówię, wolę zagrać na jakimś pewnym sprzęcie, wiesz, jak to jest, na konsolę. Nawet jeśli wiemy, że gry nie wychodzą skończone, to wiemy jednak, że to są produkty testowane na tym sprzęcie konkretnym i nie ma prawa się zdarzyć coś takiego, jak na przykład te problemy z tym wywalaniem do Windowsa, czy nawet, tak jak słyszałem od Rysława, wiesz, zawieszaniu całego komputera, wiesz, wyłączaniu go. Wiesz, żeby gra ci wywaliła tak, wiesz, z gry, żeby ci włączyć komputer, to dla mnie, wiesz, skandal. No ale poza tym też jakby... Xbox staje się taką konsolą numer jeden. Chociaż odpaliłem teraz PlayStation 4, sprawdzam, czy działa jeszcze, bo wiesz, Uncharted niedługo wychodzi, kolejna część.
Miesiąc.
I zauważyłem, że tam poprawili w tych społecznościach, no nie, możliwość wyszukiwania grup i tak dalej. I nagle zauważyłem, że też dołączyli inni gracze, no nie, do grupy Fantasmagierek, którą ja tam założyłem, bo widziałem, że powstali rozgrywkowicze, tam społeczność Pad TV i tak dalej, tam w miarę aktywną macie grupę tam na tym, ale ja po prostu kiedyś założyłem właśnie tą Fantasmagierię i dopiero teraz, chyba od niedawno, od ostatniego update'u można szukać tych grup, więc jeśli ktoś chce, to śmiało niech dołącza Fantasmagieria, społeczność, tam znajdzie na pewno sympatycznych ludzi. Ale to tak a propos PlayStation 4, taka dygresja, nie? No po prostu jakby Xbox stał się moją taką konsolą startową, że tak wyrażę, i tak mi jest wygodnie, nie? Poza tym też mój brat też gra w Dark Souls na Xboxie, więc to był jakiś taki wybór, żeby można pograć w koopie, no nie na jednej platformie. Dopóki nie będzie taki cross-platformowego grania, to jednak zdecydowaliśmy na ten sprzęt, chociaż mieliśmy pewne problemy, tylko mi się wydaje, że to jest tak skomplikowany i złożony system, wiesz, znaczy on później się wydaje prosty, wiesz, całego tego grania w koopie, całego tego systemu najazdów, bronienia się i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pamiętam, jak to było w Bloodborne, bo szczerze przez całą grę miałem tylko kilka najazdów. Naprawdę najechano mnie dosłownie na palcach jednej ręki, mógłbym policzyć, ile razy ktoś próbował mnie zaatakować w Bloodborne. W Dark Souls jest zupełnie inaczej. Jakby to jest jakby takie serce tej gry. Wiesz, że raz na jakiś czas, jak grasz w tej uduchowionej postaci, w tej postaci takiej cielesnej, znaczy cały czas jesteś cielesny, ale w tej takiej, nie wiem, embraced, czego ono się nazywa, że cały czas ktoś cię próbuje najechać. Jak, jeśli to nie jest jakiś taki fantom sterowany przez komputer, no nie, to to jest jakiś inny gracz, nie? I wiesz, to jest w ogóle cały system skomplikowany wokół tego z tymi różnymi przymierzami. Ja na przykład należę do przymierza niebieskich obrońców, Blue Sentinels, którzy są przywoływani wtedy, kiedy ktoś jest zaatakowany właśnie, chyba ktoś, kto jest chyba Way of the Blue i tak dalej, to mi się wydaje, że w momencie, kiedy ta osoba jest zaatakowana, ty jesteś przyzywany ze swojej gry, wiesz, czasami w trakcie, nie wiem, walki z jakimś potworem, tak, na pomoc i to jest bardzo ekscytująca gra, bo to zawsze jest taka niewyrównana rozgrywka, bo czasami jest tak, że Phantom nie jest zaatakowany przez inne potwory. I bardzo często się wykorzystuje tak, żeby wyrównać siły, że oni po prostu agrują. Znaczy, oni sami nie mogą agrować, ale tak powodują, że ty, chcąc, nie chcąc, agrujesz, wiesz, jakieś bestie i tak dalej, musisz jakby walczyć.
Zwrotów.
Tak, ale to jest po prostu tak ekscytujące, wiesz, to jest coś, co jedynie, co może popsuć tą ekscytację właśnie tego PvP w Dark Souls, to są lagi. I na przykład dzisiaj miałem takiego właśnie, najechał mnie pan i wszystko super i tak dalej, tylko po prostu lag był dosłownie sekundowy. Ja, wiesz, wyprowadziłem jakiś cios i tak czekałem sekundę, żeby stwierdzić, czy coś się stało, czy nie. I koniec końców, no to było takie, wiesz, taka nerwówka, no nie, takie coś jakby, nie wiem, nożyce, papier i kamień, nie? Że machaliśmy sobie rękami i raz nożyce wypadały, raz papier i tak dalej. No i w końcu przegrałem, przyznam, ale większość potyczek akurat wygrywam, więc to nie jest tak, że jestem jakimś lamą i tak dalej. Ale naprawdę Michał Sobieszek jest znany z tego, że jest graczem pecetowym, który gra na klawiaturze i myszce. Dark Souls.
Inny,
nie wiem, czy to jest Evenement,
inny poziom,
czy nie,
hardcore'u.
Tak, to jest inny poziom hardcore'u. I mi się wydaje, że to prawdopodobnie mu daje jakiś taki dodatkowy power, bo wiesz, jakiś... Pewno jest jakaś moc w tym. To jakiś jest, wiesz, ukryty myk w tym wszystkim, naprawdę. Ja będę chciał w ogóle do Dark Souls 3 wrócić i właśnie też zrobić pewnie jakiś taki spoiler cast, gdzie nie będzie można bez obawy o to, że ktoś będzie się denerwował, że zradzimy zbyt wiele z gry. Znaczy, no, bo to tak jakby teraz, nie, bardzo, bardzo ogólnikowo się wyrażam pewne rzeczy. Większość rzeczy, na przykład o Dark Souls 3, to można powiedzieć o Dark Souls 2 czy o Dark Souls 1. Bo niuanse, które są, wiesz, w Dark Souls 3, one są do wykrycia wtedy, kiedy naprawdę raz, wiesz, nawet nie, że przejdziesz grę, tylko kiedy po prostu przeanalizujesz te systemy, wiesz, no są ludzie, którzy na czynniki pierwsze rozbierają właśnie cały ten system, kiedy możesz kogoś najechać, kiedy możesz do kogoś dołączyć i tak dalej, wiesz, no to jest bardzo ciekawe i ta społeczność w ogóle Dark Souls jest fantastyczna i to też jest ciekawe, że Dark Souls stało się taką jednak grą mainstreamową, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że teraz właściwie to wszyscy grają w Dark Souls, nie, jak kiedyś to wydawało się, że to jest taka hardkorowa gra i wszyscy mówili, że ja się od Dark Souls odbijam, bo to jest granie dla mnie, ona jest za trudna i tak dalej, to teraz jest inaczej, nie, że mi się wydaje, że nawet Piotrze, ciebie chyba spotka Dark Souls 3, bo
co,
po pierwsze,
ja
Lords of the Fallen, po drugie Bloodborne, no to chyba jednak Dark Souls
to jednak... Ja bym te Dark Souls zagrał, ale może niekoniecznie teraz, bo teraz tyle gier wychodzi. Ostatnio, wiesz, to jest stały problem. Za dużo gier, za mało czasu. A wiesz, w tym tygodniu, konkretnie to dziś jak nagrywamy, wyszedł Banner Saga, część druga, a przecież ja z pierwszą częścią...
Ale to jest epizod drugi, czy jakaś druga część, czy to jest kontynuacja?
To jest bardziej skomplikowana historia, bo to było tak, że oni wydali Banner Saga 1, która teoretycznie rzecz biorąc była zamkniętą grą, ale jeśli chodzi o jej historię, to tak naprawdę ona się kończyła takim kompletnym cliffhangerem. Znaczy, gra zadała pewne pytania, ale absolutnie nie udzieliła żadnych odpowiedzi. No i teraz jest druga część, która kontynuuje tą historię, więc teraz to zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli traktujesz to jako epizod drugi, to faktycznie masz pełne podstawy do tego, żeby traktować to jako epizod drugi, ale jeżeli traktujesz to jako drugą część, to też można to traktować jako drugą część, no bo to, wiesz, to wszystko zależy od osobistego podejścia do sprawy.
No tak, nie, no Dark Souls 3 to nie jest gra, w którą możesz właśnie przejść w kilka wieczorów i tak dalej. Oczywiście to nie jest też Wiedźmin, to nie jest gra na 120 godzin, ale ja już tak patrzę na licznik, który jest w grze wbudowany i mi pokazuje jakieś 23 godziny. I naprawdę wczoraj bardzo późno poszedłem spać, bo mi nie dało spokoju to, co zobaczyłem właśnie popsułem zabawę, znaczy nie popsułem sobie zabawę, ale właśnie tak mówię, zobaczyłem coś, co mi nie dawało w spokoju do momentu, aż w końcu sam to zrobiłem, nie, w grze, więc to jest niesamowite. A jeśli chodzi o w ogóle Bloodborne i nawiązania w Dark Souls 3 do Bloodborne, to naprawdę no, niektóre miejsca no, wyglądają jak właśnie lokacje z Bloodborne. Oczywiście w bardziej takim średniowiecznym ujęciu, nie, troszeczkę inaczej to wygląda, ale naprawdę dla mnie no, ta estetyka, no nie, w ogóle Souls jest tak wyjątkowa, że ona nawet jeśli, wiesz, patrzy, że te gry są w innym kresie historycznym i tak dalej, to one są bardzo, bardzo do siebie podobne. Tylko, że po prostu Dark Souls jednak wraca do korzeni, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Dla mnie wiesz, tarcza to nie jest coś takiego, że po prostu ja nie potrafię grać na przykład z dwoma mieczami albo nie wiem, nie potrafiłbym grać w taki sposób, jak się gra w Bloodborne, no nie w Dark Souls 3. Nie, to chodzi mi o to, że ja po prostu lubię mieć tarczę. Ja lubię mieć tarczę.
Lubisz się chować, przyznaj się.
To jest tak, i ta tarcza, którą dostajesz na początku, ona jest fantastyczna, bo ona ma jako jedyna 100% parowanie obrażeń fizycznych, nie? Wszystkie inne tarcze, które do tej pory znalazłem, to one się przydają jakby w jakichś konkretnych przypadkach, czyli oby jakieś ochrona przed ogniem, przed magią, przed jakimiś innymi rzeczami, ale naprawdę fantastyczna gra. No ja mógłbym.
A czy planujesz pewnie Talaka? No czy przepraszam, w tym. No tak, Talaka.
Nie, ale na pewno wiesz co, bo ja pamiętam, że ten Calak, który zrobiłem, platynkę, którą zrobiłem na PlayStation 3 w dwójce, to była taka platynka, którą chciałem zrobić, ale ona się. Na początku myślałem, że to będzie coś prostego, że wystarczy, że drugi raz przejdę grę i tam jeszcze parę rzeczy dokończę i to wszystko. Później się okazało, że muszę trzeci raz przejść grę i jeszcze coś tam zrobić. Bo generalnie jest tak, że z każdym kolejnym przejściem to jest szybsze. Ty wiesz, gdzie masz iść, ty wiesz, gdzie nie musisz się zatrzymywać, też nie koncentrujesz się na grindowaniu, na szukaniu przejść. No po prostu, tak jak widzisz, no, znajdziesz na pewno nie wiem, poniżej 2 godzin jakieś speedruny. Pewnie to już jest pobite, no nie? Chyba ostatni, o którym słyszałem, to chyba było poniżej 2 godzin, no nie? Wiesz, w 2 godziny, żeby przyjść taką grę jak Dark Souls 3, kiedy ty eksplorując, ciesząc się każdą lokacją, to 2 godziny spędzasz w jednym miejscu. Znaczy, bo to jest tak, że po prostu prawdopodobnie gdzieś zginiesz po drodze, więc jeszcze parę razy będziesz musiał to przejść. Czasami jest tak, że znajdziesz jakieś takie tajne przejście. Ten fantastyczny system komunikacji, który jest taki. On jest werbalny, ale to jest system komunikacji, który wykorzystuje gotowe wzory zdań, do których tylko wkładasz różne słowa.
No to ta wręcz memowa sytuacja z Nice Chest.
Tak. Tak, nice chest, albo woman ahead, time for head, coś na stylu. No to jest oczywiście przejaw błyskotliwości graczy, ale najczęściej te komunikaty mówią ci uważaj pułapka, uważaj z prawej strony, no nie, coś tam wyskoczy. Uważaj, albo zwróć uwagę na to miejsce, tutaj jest iluzoryczna ściana. Bo bardzo dużo sekretów jest po prostu na takiej zasadzie, że po prostu przeszedłbyś. Nawet byś nie wiedział, że wiesz, wystarczy uderzyć w ścianę i nagle ona znika i jakieś masz tajne przejście albo coś znajdujesz. Wiesz, mnóstwo jest też w grze takich rzeczy, które nie dają ci spokoju, bo nie możesz gdzieś tam dojść, bo potrzebujesz jakiegoś klucza. Ale wiesz, jak już grałeś te gry, że to nie jest gra, wiesz, przygodowa, gdzie ten klucz na pewno gdzieś leży, no nie, niedaleko i albo coś musisz zrobić i tak dalej. Nie, w pewnym etapie, coś się wydarzy, że ten klucz będziesz mógł kupić, znaleźć, zdobyć i tak dalej i wrócić do tego miejsca, otworzyć to przejście i odkryć jeszcze inną, pomniejszą lokację, w lokacji, którą ty widziałeś. Ja w ogóle na jednym z pierwszych etapów w ogóle spotkałem postać Siegfrieda, takiego cebulowego wojownika, na pewno widziałeś na memach i tak dalej. On ma taką charakterystyczną zbroję, którą w Dark Souls 1 mogłeś nawet mieć i ja go spotkałem, on jest taki trochę zawiany, no nie, coś tam, coś tutaj się zagapiłem, zamyśliłem, coś tam. I tam jest taka winda, i to jest taki mały spoiler. Ale w każdym razie ja nie do końca zrozumiałem, jak ta winda działa. I ja po prostu sobie poszedłem tą windą, tam pojechałem, gdzie miałem pojechać i tak dalej, przyszedłem do kolejnej lokacji. I później gdzieś tam zacząłem sobie czytać, przeglądać jakieś mapy tych lokacji, nie, wiesz, no tak studiować. Mówię, no ale jak to? Przecież tu jest jakaś wieża. Tu jest ten przeciwnik, który mi tutaj tak no, upuścił krwi troszeczkę, rzuca we mnie jakimiś dzidami, coś mi tu nie gra. I dopiero właśnie tam Michał mi zwrócił uwagę, że na co przeoczyłem i wiesz, nagle się okazało, że tam jest zupełnie, wiesz, nie chcę powiedzieć, że ukryty poziom, bo to nie jest tak ukryty, ale jest coś, czego w życiu bym nie znalazł, ale też nic bym nie stracił. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Że po prostu jak nie wiesz, że coś przegapiłeś, no to nie masz, nie tęsknisz za tym. No już wiedzą, że jak byłem, to też musiałem to zobaczyć, musiałem tam wrócić i naprawdę ilość sekretów, takich smaczków ukrytych rzeczy, jakichś nawiązań, enigmatycznych wypowiedzi postaci jest mnóstwo. Naprawdę ludzie, którzy próbują deszyfrować całą tą historię, całą tą fabułę, no spędzają godziny na łataniu tych wszystkich elementów, bo czasami to jest jakiś tekst, który się pojawia na ekranie ładowania, czasami jest coś, ktoś coś powie i tak dalej, i tak dalej.
No to ja pamiętam, naprawdę, że właśnie przy okazji Bloodborne trochę tego łyknąłem, bo tam i są właśnie kanały YouTube'owe, które wręcz się poświęcają temu, żeby opisywać lore i tam, wiesz, z opisu przedmiotów są w stanie udowodnić jakąś zupełnie poboczną historię, która się tam dzieje gdzieś w tle, nie?
Oczywiście, tak. Nawet chyba jakiś turniej był, czy konkurs, czy...
To
czy,
tak, to Capcom, konkurs. Znaczy nie Capcom, a Namco zrobiło właśnie konkurs, który polega na tym, że ktoś ma opowiedzieć i wytłumaczyć, o co chodzi w fabule.
I tak, chyba nagroda 10 tysięcy dolarów, czy coś takiego. Więc super sprawa. I to jest wszystko po prostu na zasadzie, co znajdziesz i bawisz się takiego historycznego detektywa, takiego badacza, który próbuje połatać z tego wszystkiego, połatać wszystko w jakąś historię. Tak jak mówię, na pewno ktoś, kto do mnie słucha, może doszło do tego, że tak przez to, że nie mogę mówić o konkretach albo coś takiego, to wiesz, bardzo ogólnikowo, znowu się powtórzę, mówię o Dark Souls 3, ale to jest gra, którą wiesz, jak już wciągniesz się, to jest bardzo trudno się oderwać i mam nadzieję, że nikogo ani nie zanudziłem, ani też nie było w mojej tej wypowiedzi na temat Dark Souls 3 niczego takiego banalnego, bo naprawdę łatwo się wypowiadać o tej grze w taki sposób, wiesz, że ona jest fantastyczna, że jest system walki jest rewelacyjny, nieporównywalny do żadnego i tak dalej, i tak dalej. No bo to są takie, wiesz, stwierdzenia oczywistości. Naprawdę, ta gra pod wieloma względami jest jak żadna inna. Ale z drugiej strony też jest mnóstwo czy twórców, czy innych studiów, które zauważyły, że gracze chcą tego typu gier i naprawdę te elementy, które były unikalne dla serii Souls, one już się pojawiają w innych grach. I same te gry te typu roguelike, to można powiedzieć, że one są jeszcze bardziej hardkorowe niż Soulsy, bo w Soulsach śmierć to jest tylko tak jakby cofnięcie się, wiesz, do ostatniego ogniska, ale a w takim roguelike'u tracisz wszystko, więc wiesz, po prostu wydaje mi się, że po prostu Dark Souls 3 to jest przeżycie, które już nie do końca jest tylko przeznaczone dla jakichś hardkorowych graczy. Ja myślę, że każdy przy odrobinie samozaparcia i odporności na Rage Quit jest w stanie się fantastycznie bawić. I ja na pewno do Dark Souls 3 wrócę. Być może będziemy rozmawiać o konkretnych elementach samej rozgrywki, więc być może to będzie odcinek ze spoilerami, ale o tym w przyszłości, niedługo, w każdym razie. Nie wiem, Piotrze, co jeszcze możemy dodać. Mi się wydaje, że możemy spokojnie zakończyć odcinek, ale zapytam cię jeszcze, czy masz coś jeszcze do zarzucenia. W co ostatnio grałeś? Czy może chciałbyś na przykład, nie wiem, podzielić się, pochwalić się, czy jakiś fajny film widziałeś, oprócz tego, wiesz, detektyw. Nie, to Barbie
Barbie Tajne Agentki. To ja tylko dorzucę kontynuację, taki update książkowy, czyli dalej czytam, czy raczej słucham cyklu Inkwizytorskiego. Jestem już na czwartym tomie. Czytam
Jacka Piekary.
Tak, Jacka Piekary. I dalej mi się podoba, dalej jest to, podtrzymuję wcześniejszą opinię, że naprawdę warto to przeczytać. Co prawda widzę, że to jest duża ilość książek ma ten sam problem, bo to jest właściwie to samo w Grze o Tron, czyli im dalej w las, tym bardziej fantazji wychodzi z pola. Bo tak na dobrą sprawę, patrząc na początek Gry o Tron, to można by to wręcz traktować jako taki historyczny political fiction. A pod koniec tak, to już jest typowe fantasy. No i tutaj w przypadku tego, że cyklu inkwizytorskiego też na początku można by uważać, że no okej, jest religia, ale to jest po prostu religia jest w tle. No i tam...
Okay. Później nagle anioły i demony się pojawiają.
Znaczy, tam tak, w sumie w pierwszym tam już się anioł pojawia, ale tylko raz jeden. Natomiast teraz to już, o panie, co się dzieje?
Znaczy ja w ogóle
demony,
przestałem
legendy, anioły, zagłada świata w ogóle.
Tak. Ja przestałem śledzić, ale będę nadrabiał, bo to jest taki serial, który bardzo lubiłem. Nadal lubię, tylko po prostu nie mam czasu oglądać. Supernatural. Nie wiem, czy kojarzysz.
Kojarzę, ale nigdy nie widziałem nawet jednego odcinka. Ale oni są tak popularni w internecie, że ciężko ich nie kojarzyć.
No, pewnie nie jeden mem z nimi jest, bo to jest taki serial właśnie o walczeniu z jakimiś zjawiskami paranormalnymi, demonami, wampirami, lucyferami itd., itd. Już jest seria 11 i z tego co wiem, to jest taki moment, jak taki motyw jak w God of War, czyli po prostu Kratos powybija wszystkich bogów i teraz trzeba wymyśleć, z kim on może jeszcze walczyć w kolejnych częściach. I tu jest ten problem, że oni już, wiesz, i z Lucyferem, i z tamtym, i z Bogiem, i z tym, to co można jeszcze wymyślić, z kim jeszcze można by ich poróżnić, z kimkolwiek jeszcze mogą walczyć. To jest bardzo ciekawe, ale zresztą super na czele, to ja nie muszę reklamować, tak jak mówisz, bardzo popularny serial. Ja nie wiem, czy ja o tym wspominałem, że Supergirl zacząłem oglądać. Że trochę miałem tą bekę, że no, taki serial na luzie, ale skończyłem Daredevila, który jest mocny do końca. Bardzo mi się podoba drugi sezon. Zobaczyłem w ogóle ze zwiastunie, że będzie kolejny superbohaterski serial na Netflixie. Tym razem z Luke'em Cage'em, o ile się nie mylę. Mogę przekręcić się zwykle. Tak, wiesz, co to jest Luke Cage, nie?
No to jest
nie?
Ten z... ojejku, z Jessica
ten niezniszczalny z rzeczy... Tak. I po prostu dla mnie to jest rewelacyjna wiadomość, dlatego że z całej Jessica Jones to jaka najbardziej lubiłem właśnie tego pana. Bo on był taki... taka cicha woda, wiesz, no... nic tego niecowego, super bohater, niezniszczalny, ze skórą, której nie przebijesz wiesz, niczym. Tak, pilarką. Więc... dla mnie to jest fantastyczna wiadomość, którą też wyniosłem z obejrzenia Daredevila sezonu. Ja Supergirl jest po prostu takim bekowym serialem. Najlepszy odcinek oczywiście jest ten z crossoverem z Flashem. I nawet zacząłem Michała Kowala prosić o to, żeby mi polecił parę odcinków Flasha, żeby sobie tak wrócił. Ale to jest taka odskocznia, totalnie takie odmóżdżenie. To jest takie super bohaterskie kino, ale takie lekkie i przyjemne. Oni tam walczą zaraz z globalnym ociepleniem i z jakimiś potworami z kosmosu i oczywiście jak kiedyś było, że... ale zresztą w komiksach też było, że jak Krypton został zniszczony, to tylko Kal-El przeżył, nie? Czyli Superman. A później się okazuje, że co ty, panie, tam w ogóle chyba jakieś całe wycieczki, wiesz, tam... wiesz, no bo wiesz, no bo w sumie... wiesz, cała planeta i nikt nie pomyśla, że wsiąść w jakiś taki mały statek, który jest wielkości, nie wiem, Volkswagena Polo i można polecieć kilka układów słonecznych dalej na jakąś taką planetę jak Ziemia. No nie, mi się wydaje, że właśnie cały ten motyw, że to nie jest jedyny, to wiesz, jak znasz Lobo. Mhm. Lobo rozwiązał z tym problem z byciem ostatnim mieszkańcem, znaczy ostatnim przedstawicielem swojej planety, bo po prostu całą tą planetę rozwalił i tam wszystkich wybił. Więc on jakby to rozwiązał, tak logistycznie to rozwiązał, nie? Jak chcesz być ostatnim żyjącym potomkiem tej swojej planety, to musisz to zrobić w ten i ten sposób. No, ale
jakoś nie jestem w stanie odnaleźć tego w pamięci. Ty obejrzałeś Batmana i tamten?
Wiesz co, szykowałem się na tego Batmana i Supermana, ale Tomek Pieniak odradzał. I tak w sumie doszedłem do wniosku, że rzeczywiście w ogóle mi nie zależy na tym, żeby oglądać to kino sobie bohaterskie w kinie w dniu premiery, dlatego że ja się już bardzo spaliłem na tym, że ja zawsze chodzę na filmy w 3D. Mhm. W kinie, bo jest atmosfera, bo jest ten efekt, jest duży ekran, to 3D też powinno być takie wyraziste. No ale jakoś tak, nie wiem, ostatnie filmy typu właśnie Avengers and Age of Ultron, no to były słabe filmy. Ja zawsze w związku, że po prostu szkoda mojego takiego czasu, nie? Bo ten... Ja później, jak jest możliwość, no wiesz, większość tych filmów teraz tak naprawdę może być na Netflixie. Mm-hmm. Kapitan Ameryka Winter Soldier, fantastyczny film, jest na Netflixie.
W Polsce
polecam,
niestety.
O, niedostępny, to jaka... bez sensu. No, trochę chyba się zastanawiam nad tym Civil Warem. Trochę się zastanawiam nad tym Doktorem Strange'em, który, wiesz, zwiastun niedawno się pojawił, wygląda rewelacyjnie. No wiem, że ten Rogue One, Water 1, że jak ten film się pojawi, wiesz, nowy film z Gwiezdnych Wojen, ze świata Gwiezdnych Wojen, że ja na to pójdę do kina, bo ten zwiastun po prostu
pokazuje coś
pokazał,
innego,
że nie? Tak, że może zrobić naprawdę coś ciekawego w tym w Gwiezdnych Wojnach, a nie tylko remake'i, nie? Więc Więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawy tego, co przyniesie, powiedzmy, przyszłość, jeśli chodzi o kino, bo już niedługo wychodzi przecież ten nowy Star Trek, robiony
właśnie
przez
gości. Właśnie, kompletnie w ogóle nie zapomniałem.
No może czekają na takie, wiesz, uderzenie, no nie, bo nie, może nie chcą konkurować z tym Civil War, nie? Bo to może być jakiś taki większy problem dla nich, nie? Jeśli wyszliby teraz ze zwiastunami, one by się gdzieś tam zaczęły pokrywać. No jest dużo w ogóle filmów, takie, to kino superbohaterskie zastąpiło blockbustery takie, jakie były kiedyś. Kiedyś to blockbuster to był, wiesz, jakiś film z Tomem Cruise'em, z Bruce'em Willisem, to byłby jakiś film akcji, no nie, strzelanie, wybuchy, eksplozje. I to jest, ale tak naprawdę jedyne takie kino blockbusterowe, które się przebija, to są faceci w rajtuzach i, wiesz, i superbohaterowie i tak dalej. I nie wiem, czy ja tylko odnoszę takie wrażenie, bo nie siedzę w, nie śledzę, powiedzmy, tych nowinek filmowych, kinowych, tak jak inni, ale jeśli ja, powiedzmy, jako taki przeciętny widz, który więcej ogląda w domu niż w kinie, nie tak to widzi, to chyba coś jest na rzeczy, no ale...
Wiesz co, teraz jak to powiedziałeś, zacząłem się zastanawiać i w sumie, patrząc po dużych budżetach, chyba faktycznie, bo są jakieś takie filmy jak tam, nie wiem, Jupiter Ascending, które no nie są stricte kinem superbohaterskim.
Nie. No to niestety, wiesz, rodzaj sióstr Wachowskich, film bardzo, bardzo słaby.
Prawda? Kto by pomyślał?
Pod względem fabularnym. Nie, no to jest największe zaskoczenie chyba, to w tym roku się wydarzyło, albo nawet rok temu. I to jest fascynujące. Kiedyś rodzeństwo Wachowskich bracia, a teraz siostry.
Czy bracia, rodzeństwa, teraz siostry.
Tak, i to jest fascynujące. No to jest, wiesz, no nie mnie tutaj dyskutować się nad powodami, no nie, bo każdy ma swój powód do takich zmian, ale to jest bardzo intrygujące, że czy jedna osoba wpłynęła na drugą i mówiła, no nie, że to jest fajnie, spróbuj. A jak ci się spodoba, to najwyżej wrócisz do poprzedniego stanu rzeczy, czy to jednak jest coś takiego, że no, fascynująca rzecz, że poza w ogóle dyskusją o ich ostatnich filmach, które niestety nie przybijają się. Ja lubiłem Atlas Chmur, dlatego, że to był bardzo wyjątkowy film, ale on jest oparty na tego, co słyszałem, w fascynującej książce, tak. Ale mi się bardzo podoba to przeplatanie, wiesz, czasów tych postaci w Atlasie Chmur, no i tam jest, no jednak to jest fantastycznie zrobiony film, technicznie, naprawdę. Widać takie rzemiosło, ale ten Jupiter Ascending, nie, no to jest niestety poruta, to jest taki jak znakiem. Jeśli to by film dla dzieci, taki, wiesz, że to jest, powiedzmy, Akademia Pana Kleksa, Jupiter Ascending, nie? Albo Pan Kleks w kosmosie, Jupiter Ascending, to tak, ja to totalnie kupuję. Ja nawet niedawno, wiesz, dla takiego, to nie wiem, jak to się stało, ale chyba gdzieś trafiłem po prostu na Akademię Pana Kleksa w internecie i zacząłem oglądać.
To był film, nie?
I wiesz, tam te futurystyczne wizje, wiesz, ta szkoła imienia Stanisława Lema, do której się latało nie plecakami użytowymi, ale miałeś taki helikopter w plecaku, po prostu śmigiełka wystawały z plecaka, no nie? I leciałeś do szkoły właśnie w ten sposób. No, fantastyczna sprawa.
Ja dalej bardzo dużo książek, tych piosenek z Akademii Pana Kleksa pamiętam na pamięć.
To jest fascynująca historia, oczywiście tam przygoda i tak dalej. Ja pamiętam w ogóle, że Pan Kleks dla naszego pokolenia, no to była taka biblia filmowa, no nie? No każdy znał Pana Kleksa, każdy oglądał te wszystkie podróże i no po prostu Piotr Franceski, jak ja na niego patrzę, no to oczywiście to jest wybitny aktor, ale naprawdę przez długi okres czasu ja widziałem, o, Pan Kleks, po prostu. Tak charakterystyczny, chociaż oczywiście on miał wielką czuprynę, długą brodę i tak dalej, więc to nie jest tak, że to jakieś podobieństwo jest, powiedzmy, do tego, jak normalnie Piotr Franceski wygląda, ale... Tak.
Ja nie pamiętam, jak się nazywa kompletnie, ale to pod tym hasłem, jak się wyszuka wywiad rzeka z Piotrem Franceskim. Ja to czytałem, rewelacyjna sprawa. Znaczy, to książka jest normalna, ale jest bardzo, bardzo ciekawa.
I wspominał o Akademii?
O wszystkim wspominał, bo to jest przegląd przez całe jego życie, początkujący od tego, jak to, wiesz, był dzieciakiem i tam chodził po gruzach Warszawy, i jak to jego ojciec pracował w teatrze, jak to on się zaczął do tego teatru przez to pojawiać jako dziecko. I wiesz, naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Po pierwsze, to bardzo ciekawe życie miał i ma, a...
Wiesz, to pokolenie właśnie niestety, znaczy niestety mówię, że dla nas, bo my jesteśmy zupełnie innym pokoleniem, a to już pokolenie, które za nami idzie, to już jest w ogóle totalnie...
Milenialsi?
Tak, milenialsi to jest totalnie, wiesz, oderwano z rzeczywistości takiej prawdziwej. Oni żyją w tym swoim świecie internetów, clouda i iPhone'ów, A właśnie jak słuchasz takich ludzi, jak Piotr Franceski, wiesz, aktor, wiesz, Bogusława Lindy, który się wypowiada o życiu i tak dalej. Wiesz, to nie jest Bogusław Linda z Psów, który tam mówi coś. No nie chcę cytować, powiedzmy, z filmów, ten, ale chodzi o to, że to są ludzie niesamowicie... Oni przeżyli i komunę, i to, i tak jak mówisz, no Piotr Franceski ma swoje lata, więc na pewno ma mnóstwo ciekawych historii. Wiesz co, ja bym chciał na przykład Piotra Franceskiego właśnie tego wywiadu rzeka posłać, kiedy on czyta swoje,
o, to by było coś,
swoje powiedzi, bo on ma fenomenalny głos.
No on to przecież jest, całego jest... Harry Pottera jako tak. audiobook nagrał.
No, więc naprawdę wybitna postać i tak trochę mi przykre jest, że coraz mniej jest takich wybitnych jednostek. Że miejsce wybitnych jednostek zajęli celebryci. Celebryci, którzy się pojawiają na 15 minut, czasami na dłużej. Czasami oni istnieją, ale oni istnieją tylko dlatego, że są popularni. Są popularni, bo są popularni.
Wiesz,
bo
czasami lepiej, żeby oni się pojawiali tylko na 15 minut, a właściwie niestety zostają na dłużej.
No nie, no bo wiesz, cały fenomen na przykład Kim Kardashian, czy w ogóle tego wszystkiego, co jest związane z tymi magazynami plotkarskimi, jako jedynymi magazynami, które przetrwały, wiesz, ten upadek papieru. Bo gazety oczywiście jeszcze funkcjonują i tak dalej, to jest jednak kwestia prestiżu, ale wiesz, kiedy patrzysz na półki, czy w sklepach, czy w kioskach, tutaj, nie? Ja nie wiem jak w Polsce, to większość to są właśnie typu Halo, OK, typu jak Gala, typu jak Viva, typu jak Życie na Gorąco, wiesz, magazyny, które nie mają żadnych prawdziwych treści, interesujących treści, tylko po prostu informują cię o życiu osób jak najbardziej realnych, ale ich życie jest jak najbardziej fikcyjne. Albo tak przedstawione, wiesz, jak tylko w tych tabloidach to można przedstawić, żeby one były ciekawe. Wiesz, wymyśla się plotki, jakieś tam, wiesz, robi zdjęcia, no zobacz, jakie ona miała dekolt w ogóle, a zobacz, co założyła na przykład na tą galę, no nie, ona miała taką samą sukienkę jak ta pani, a ta pani to tamto. Jakie to są, czemu służą te informacje? No, niczemu, ale ludzie to chcą. I trochę mi brakuje właśnie tego, że być może nie, żyjemy w takich czasach, że nie ma takiej sytuacji, która by zahartowała charakter. I cieszmy się z jednej strony, że nie ma takiej sytuacji, bo naprawdę, wiesz, jak trzecia wojna światowa, czy jakiś ten, to wiesz, to nikomu nie jest potrzebne, ale jednak na świecie się żyje tyle takich rzeczy, które po prostu ściskają cię za gardło, no nie? Wiesz, ale a ludzie przychodzą do porządku dziennego, bo one siedzą gdzieś tam za granicą, gdzieś daleko, no nie? Wiesz, wybuchają bomby jakieś tam. No. To jest ciężki temat, gdy można się zdołować, dlatego najlepiej, prawda, uciekać. Ja się cieszę z tego, że po prostu możemy się oderwać od tej szarej rzeczywistości, tylko trochę właśnie żałuję, że coraz mniej jest takich prawdziwych idoli, takich prawdziwych
autorytetów,
ludzi sławnych, autorytetów. Tak, tak.
Znaczy już cały problem polega na tym, że dla nas te autorytety jeszcze są jak najbardziej, ale gorzej z młodzieżą chyba. Nie wiem, brzmi jak stary dziad teraz.
Nie, ale masz 100% racji, bo kto jest autorytetem na młodzieży? No, juror z jakiegoś programu.
Rezi.
No, Rezi. Ale powiedzmy, no, Rezi jest tam... idolem w grupie tam, nie wiem, 13-16, czy coś na stronę. Ale tak strzelam, nie? Bo mi się wydaje, że to jest jakby taka najpopularniejsza grupa wiekowo, która go ogląda. Tak nie mam. Mogę się mylić, to zakładam, tak. Ale ona kiedyś wyrośnie, nie? I oni przestaną oglądać tego YouTube'a i będą się interesować innymi rzeczami, prawda? Wiesz, jak to jest. Szkoła średnia, studia i tak dalej. To wszystko cię jakby kształtuje, odrywa. No, dziewczyny mają taką fazę, że wiesz, noszą glany, czarne włosy, makijaż taki, że po prostu wygląda jak śmierć, nie? Pum. Mija parę lat, nie wiem, kończy 21-22 lata i nagle, wiesz, zupełnie inna osoba.
I pracuje w korpo.
Kobieca, jakoś tak, no, wiesz, no to już jest w ogóle inna historia, nie? To, wiesz, ale chodzi o to, że po prostu ludzie przechodzą pewne fazy i tylko mi chodzi o to, żeby były autorytety, które my możemy powiedzieć, że okej, okay, ja dążę do tego właśnie, że chciałbym być taki jak Piotr Franceski. Ile razy, wiesz, tak naprawdę ostatnio słyszałeś, żeby ktoś tak powiedział, że no, nie chciałbym być jak Daniel Odbryski, albo jak, no nie wiem, no nie wiem, Piotr Kraśko, no coś na stylu, ale chodzi mi o to, że jakby ludzie już nie patrzą na prawdziwe autorytety, znaczy młodzi ludzie, tylko po prostu żyją chwilą. Ktoś, kto, jakiś ich przyjaciel, który ma na Facebooku 3000 znajomych, no nie, może przesadzam, ale powiedzmy, nie wiem, 500 znajomych jest dla niego większym autorytetem, nie? No, ale to już jest...
Wiesz, to jak tam przyjaciel czy znajomy z Facebooka, to jeszcze, ale właśnie mi się wydaje, że największym problemem jest... Regularnie się pojawiają jakieś teksty, czy to w polityce, czy to tam w gazecie prawnej, na temat tego, że jest duży problem z dziećmi. Bo to ciężko nazwać młodzieżą, tylko ja mówię totalnie o dzieciach w dzisiejszych czasach. I właśnie i to przez internet, i przez to, że rodzice potwornie dużo muszą pracować i mają na nich mało czasu i tak dalej, no ale to mówię, to już zaczynam brzmieć.
To też jest, to też jest prawda, że po prostu kiedy nie ma takiego tradycyjnego modelu rodziny i ktoś może się powiedzieć, jak to tradycyjny, to chciałbyś, żeby kobieta w domu siedziała przy garach i ten, nie, nie. No ale to już jest na inny podcast, na inną historię.
Narazisz się, słuchaj. Ja, wiesz, to z tym brakiem czasu i tak dalej, to ja na przykład sam po sobie wiem, że ja bardzo dużo czasu pracuję, więc absolutnie w tygodniu to małą widzę, czy to przelotem, czy to jak wracam do domu, żeby jej przeczytać bajkę do snu i tam jeszcze wieczorem chwilę posiedzieć, ale to dosłownie chwilę. I dlatego ja sobie po prostu zrobiłem taki system, że w weekendy właściwie wyłączam się z internetu prawie całkowicie, wyłączam się, wiesz, tam z pracy, nie z pracy i jestem w domu w pełni, w sensie dla domu. Tak. I tak czasami trzeba coś w pracy robić, ale to już jest inna bajka.
Nie, no bo... I tym optymistycznym akcentem, Piotrze, zakończymy, bo ja się za bardzo otwieram i czuję, że nie każdemu to mogłoby się podobać, bo to już nam nie chodzi o poglądy i tak dalej, tylko chodzi o to, że po prostu na pewno tęsknimy za czymś, co być może nigdy nie istniało i tylko istnieje właśnie w opowieści albo w naszej wyobraźni, ale też nie żyjemy w jakimś takim najgorszym momencie, tak jak mówię, no nie ma wojen, znaczy w Polsce, w Europie, być może za kilka lat się to zmieni, więc cieszmy się tą
chwilotrwaj.
Szczęściem. Tak, chwilotrwaj, PlayStation 4K, no nie, pojawiaj się, zobaczymy. Niech to coś namiesza trochę na rynku i zobaczymy, co będzie. Dziękuję ci serdecznie, Piotrze.
Ja również.
Jeszcze raz. Dziękuję naszym słuchaczom drogim, że wytrwali moje tutaj zanudzanie na temat sytuacji autorytetów, ale to tak jest czasami, że człowiekowi tak leży coś na sercu, musi to powiedzieć. Bardzo się cieszę, że komentujecie. Oczywiście nadal chcielibyśmy widzieć więcej waszych głosów, ale czy na Facebooku, czy na stronie www, czy na grupie Fantasmagieria, czy nawet na stronie rozgrywki, gdzie teraz regularnie pojawia się informacja o nowych odcinkach Fantasmagierii.
Ja zauważyłem, że tam też się pojawiają komentarze właśnie.
Tak, że jakby zebrać wszystkie te komentarze do kuby w jednym miejscu, to nie jest ich tak mało, ale...
Dla mnie najbardziej zawsze zaskakujące jest co też zauważyłem, że jest rzeczą regularną, są komentarze, które przychodzą tylko na maila. Zastanawiam się, z czego to wynika.
Wiesz co, bo ludzie też nie chcą za bardzo pewnych rzeczy, znaczy może nie tyle, że się wstydzą, bo to nawet nie chodzi o wstyd, ale po prostu uznają, że po prostu to jest dla twojej wiadomości. Oni mówią, czasami to jest dokładnie to samo, co kto inny by napisał w komentarzach, wiesz, że otwarcie, ale nie każdy też chce się podpisać nazwiskiem i tak dalej. Ja to rozumiem i jeśli ktoś chce, spokojnie piszcie na dachman@fantasmagieria.net. Nie wiem, jeśli chcesz, Piotrze, przekazać swój e-mail, jeśli chciałbyś, żeby
to możecie pisać do Damiana i Damian mi zrobi forward tak zwany.
Tak, w temacie, prawda, Kuldan. Ja oczywiście przekażę wszystkie wiadomości, ale cieszymy się z każdego komentarza, z każdego udostępnienia. Pamiętajcie, że Facebook działa w taki sposób, że nie każdy, kto śledzi Fantasmagierię na Facebooku czy w grupie, dowiaduje się o kolejnym odcinku, więc jeśli subskrybujecie nas na iTunes czy poprzez inną jakąś aplikację i tak dalej, to poświęćcie chwilkę, wejdźcie na tego Facebooka, kliknijcie na lubię lub udostępnijcie. To pomoże zatoczyć jak najszersze kręgi, bo jednak zależy nam na tym, to jest jedyna nasza jakby satysfakcja z tego, że wiemy, że nas słuchacie, że jesteście i no, to jest to. No, więc jeszcze raz dziękuję.
Ja również.
Pamiętajcie www.fantasmagieria.net. Do usłyszenia za tydzień.
Cześć.